Jest godzina 21.30, ciąg dalszy naszych rozmów niedokończonych w naszym studio. Witamy pana doktora nauk medycznych Tomasza Mierzwę, koordynatora Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy imieniem profesora Łukaszczyka, prawda?
Tak jest. Witam serdecznie ponownie. Dobry wieczór.
Panie profesorze, też taka ciekawa sytuacja związana jest z panem profesorem Łukaszczykiem, którego nazwisko, imieniem którego nazwane jest to Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Może panie profesorze dwa słowa na ten temat.
Tak, nasz patron to zacny pan profesor, który był dyrektorem Instytutu Radiowego w Warszawie. Jeden z pierwszych polskich onkologów i osoba, która zasłynęła tym, że kiedy Niemcy weszli do Warszawy, schował gram radu podarowany jeszcze przez Marię Skłodowską-Curie, wyniósł ten gram radu w góry we własnym plecaku, schował przed Niemcami. Przypłacił to oczywiście w późniejszym czasie chorobą popromienną, na którą umarł. No ale czyn był bohaterski i tym samym on właśnie został patronem naszego Centrum Onkologii. Zresztą nadal pracownicy Centrum Onkologii utrzymują kontakt z synami profesora Łukaszczyka. Oni mieszkają poza Polską, są w Niemczech i w Austrii, obaj są muzykami i swego czasu organizowali koncerty, takie charytatywne koncerty na rzecz Centrum Onkologii, także ten kontakt z synami profesora Łukaszczyka był bardzo żywy i tym samym no pamięć po samym panu profesorze jest ciągle obecna.
W naszym programie telewizyjnym poruszaliśmy wiele interesujących tematów, również wiele było telefonów. Myślę, że i dzisiaj już za chwilę widzę, są telefony. Podaję numer telefonu Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Mówiliśmy między innymi, panie doktorze, że kiedy się mówi rak, wtedy to sformułowanie jakby było wiązane z pewnym wyrokiem, ale pan doktor w naszej audycji telewizyjnej mówił, że dzisiaj jest tak duży postęp nauk medycznych, że tutaj nie chodzi o to, że nie zawsze, kiedy jest ta diagnoza rak, jest to słowo, że jest to związane z tym, że człowiek...
Że wyrok.
Dokładnie.
Jak to
bardzo tak jest, tak jest.
Tak, no ja raz jeszcze po raz kolejny chcę bardzo mocno podkreślić. To rozpoznanie choroby jak każda inna, choroby groźnej, choroby, której oczywiście nie wolno bagatelizować, ale pacjentom zawsze odpowiadam, wyrok to oferują sądy. Lekarze stawiają rozpoznania, lekarze leczą, robią co mogą, żeby pacjenta uratować i w znacznej części im się to udaje. A udaje tym częściej, im szybciej choroba nowotworowa zostaje rozpoznana, ponieważ wtedy leczenie tej choroby jest dużo łatwiejsze i rokowanie pacjenta, czyli to przepowiadanie jego długości życia dużo, dużo pomyślniejsze.
I można powiedzieć, panie doktorze, panie profesorze, że pan jest też takim promotorem właśnie tych spraw związanych z profilaktyką.
No tak, ja praktycznie od blisko 15 lat mam zaszczyt kierować Zakładem Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii, gdzie naszym zadaniem jest głównie organizacja badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrycia choroby nowotworowej, czyli to w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy w naszej audycji telewizyjnej, ta profilaktyka wtórna, ale również i tutaj coraz istotniejsze zadania z zakresu profilaktyki pierwotnej, czyli edukacji, czyli uświadamiania, czyli no, działań wielokierunkowych w celu podniesienia poziomu świadomości prozdrowotnej.
I jeszcze moglibyśmy powiedzieć, może oczekując na telefon od naszych słuchaczy, co pan profesor proponuje jako taką podstawową profilaktykę, która, no nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, ma nas zabezpieczyć przed tą chorobą.
Zabezpieczyć to może rzeczywiście za dużo powiedziane, ale tak. W każdym razie no, zdecydowanie zmniejszyć ryzyko. Ja bym powiedział i... Proste to i trudne. Proste dlatego, że tak naprawdę zależy od nas. To w naszych rękach mamy, nie do uwierzenia, blisko 80% walki z rakiem. Ponieważ im będziemy bardziej przestrzegać pewnych zaleceń, pewnych tez, tez kodeksu walki z rakiem, tym to zachorowanie będzie mniej prawdopodobne. A zatem kształtujmy nasze zachowania prozdrowotne zgodnie z pewnymi zasadami. Myśmy o nich mówili. To są proste tezy, ale to od nas tak naprawdę zależy, czy je wdrożymy i czy będziemy zdeterminowani ku ich realizacji. Mówiłem o paleniu, mówiłem o otyłości, o aktywności ruchowej, o alkoholu, o diecie, o unikaniu nadmiernego nasłonecznienia, czy wreszcie właśnie, bo to są również tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, korzystanie z badań profilaktycznych.
I też nawet nasłonecznienie, to sztuczne też jest takie niebezpieczne?
Każde źródło UVA i UVB, czyli również te łóżka opalające, czyli tak zwane solaria, również. Słońce to radość życia, słońce to endorfiny, słońce to również witamina D3 dla dzieci, słońce to kojarzy nam się z radością, z wypoczynkiem i wszystko to prawda. Czekamy na to słońce, wiosna nadchodzi, ale słońce w nadmiarze jest czynnikiem rakotwórczym bezapelacyjnie. Wiemy, że to jest właśnie ten czynnik, który powoduje mutację komórek, zarówno promieniowanie UVA i UVB zawarte w promieniowaniu słonecznym są czynnikami szkodliwymi. A zatem hasło brzmi: unikaj nadmiernego nasłonecznienia, nie doprowadzaj nigdy do oparzeń słonecznych i zwłaszcza chrońmy dzieci i młodzież, bo one są szczególnie podatne na takie oparzenia, a każde oparzenie doznane w wieku dziecięcym to kilka procent większe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy skóry w przyszłości.
Ale ja tak wyczułem w czasie tego programu telewizyjnego, że pan profesor jakby troszkę zasugerował, może to za duże słowo z mojej strony, iż osoby nie w pełni korzystają z tych możliwości profilaktycznych, jak i również nie w pełni odpowiadają na propozycje Centrum Profilaktyki, ilość wysyłanych z ofert, jeśli chodzi o badania, nie spotyka się z takim powszechnym odzewem.
No niestety nie. Ja muszę powiedzieć, że zarówno w zakresie profilaktyki wtórnej, czyli wykonywania badań profilaktycznych, jak i w zakresie zachowań prozdrowotnych, czyli tych naszych przestrzegania tych tez kodeksu walki z rakiem, mamy sobie chyba wszyscy jeszcze wiele do zarzucenia. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zaproszenia, które rzeczywiście wysyła Centrum Onkologii jako wojewódzki ośrodek koordynujący, ale te zaproszenia wysyłamy w imieniu wielu jednostek służby zdrowia, które te badania mają wykonywać. A zatem to jest tak, że na przykład toruńskie szpitale czy toruńskie jednostki zwracają się do nas poprzez bardzo prosty ruch komputerowy z prośbą o wysłanie zaproszeń. My te zaproszenia edytujemy, pacjentki te zaproszenia otrzymują, no i potem jest problem, ponieważ niestety w znacznej części ich nie chcą wykorzystać. 20% tych wykorzystanych zaproszeń w programie profilaktyki raka piersi to przecież bardzo mało. A z drugiej strony wiemy, że jest to podstawowe narzędzie w tym screeningu, bo tak my nazywamy te badania profilaktyczne, ponieważ na 100 pacjentek, które się do tego screeningu zgłoszą, 60 to są jednak pacjentki, które takie zaproszenie otrzymały. Wiemy zatem, że trzeba wysyłać zaproszenia, że trzeba z nich korzystać. Ale wiemy również, że nie jest to jedyna droga promocji tych programów. Stąd moja obecność chociażby dzisiaj u Państwa w mediach, żeby zwrócić się do radiosłuchaczy z taką prośbą, żeby tego nie bagatelizować. Dlatego, że to jest promocja zdrowia. My pamiętajmy o tym, że zdrowie jest tak naprawdę kapitałem danym nam raz w życiu. I od nas samych zależy, jak my ten kapitał zagospodarujemy. To jest jakaś pewna powinność wobec własnego organizmu, pewna powinność wobec własnego życia. Zadbać o siebie to zadbać o swoją rodzinę. Zadbać o swoją rodzinę to dać jej bezpieczeństwo. A jak inaczej, jeżeli nie w ten sposób, żeby w jakiś sposób dojść do tego, że warto się badać.
I już, panie profesorze, mamy pierwsze pytanie pierwszego słuchacza. Szczęść Boże, halo.
Szczęść Boże, pochwalę Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam się zapytać, bo nie wiem, nie słuchałam od początku, czy to czy tylko metody zapobiegania. Chodzi mi o taką informacje. Czy korzystają Państwo w szpitalu z leczenia innego niż te, które proponują firmy farmaceutyczne. Ja jestem tak bardzo sceptyczna z tego, co słyszę, z tego, co czyta się w internecie, chociaż tam trzeba to wszystko brać przesiewowo, prawda? Natomiast nie wiem, czy pan Borysławski, taki lekarz gdzieś w Stanach Zjednoczonych, który prowadzi leczenie, prowadzi badania, który, jak twierdzi, ma osiągnięcia, chciał przyjechać tutaj do Polski. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, na ile można tej sprawie się przyjrzeć, ale warto byłoby odejść troszeczkę może, albo próbować przynajmniej spojrzeć na firmy farmaceutyczne, które proponują leki niekoniecznie zawsze bardzo, no, trudno powiedzieć, czy skuteczne, bo na przykład lek tamoksyfen, który się podaje pacjentom, powoduje wybroczyny. Pacjenci nie wiedzą, lekarze muszą to stosować, bo to jest tani. Tego drugiego wymiennika się nie za bardzo chce przepisywać, bo fundusz pewnie nie refunduje tego, nie chce. Jakby są zobligowani wypisywać. Lekarz mi kiedyś powiedział, bo korzystałam z państwa usług w Bydgoszczy z mamą i no powiedział mi, bo kiedy ja już wiedział, że ja jestem świadoma, że ten lek jest, no nie za bardzo, bo może wybroczyny spowodować wokół, gdzieś tam jeszcze, prawda, no w jakichś miejscach, gdzie do poważnych konsekwencji może dojść. No to też mi powiedział, no wie pani, no tak jesteśmy zobligowani, no nóż w kieszeni mi się otwiera, jak mam ten lek przepisywać, no ale to też jakby trzeba z tym walczyć, trzeba to nagłaśniać.
Dobrze, rozumiemy pytanie,
Zatem też jakby z obserwacji, będąc tam u państwa, pacjentka powiedziała mi, że musi być zakwalifikowana do leczenia po podaniu chemii, bo też to czytałam i też proszę mnie zweryfikować, że po podaniu chemii następuje coś takiego, jakby no są grzyby, takie purchawki, to tak powszechnie się nazywa, że to się rozprzestrzenia po organizmie dalej, te komórki nowotworowe. I żeby wychwycić je, to ten lek, który ona mówiła, że ten lek podaje się. I to też trzeba być zakwalifikowanym do podania takiego leku.
Panie, tak, już tłumaczę.
Prawdopodobnie mogła być zakwalifikowana. Więc tak, pan Borysławski, czy inne metody leczenia? Jeszcze tutaj wspomnę o świętej Hildegardzie, bo jakby chcę tutaj jak najwięcej powiedzieć, bo pewnie już mam krótki czas. Chodzi mi o to, że na firmy farmaceutyczne należy wywierać naciski, jako że oni preferują leki, które bardzo im się opłacają. I wiem, że są wyjazdy organizowane, że to są w formie konferencji różnego rodzaju. Ja mam duże obiekcje, ponieważ mam doświadczenie jakby we współpracy
we własnej rodzinie, tak?
Takim, że korzystałam i wiem, co się dzieje straszliwego, więc nie ufam, po prostu nie ufam. Ufam pojedynczym, ale patrzę na ręce, to co się dzieje. Firmy farmaceutyczne bez wątpienia żerują i bez wątpienia jest to cywilizacja śmierci. I chciałabym prosić bardzo, bo wierzę, że ma pan dobre intencje, żeby jednak patrzeć na ręce. Ja wiem, że oni produkują i oni ustawiają się w kolejce z tymi lekami swoimi nowymi, jak najwięcej chcą wcisnąć, i opowiadając, że ten jest świetny, ten jest jeszcze lepszy lek.
Dobrze, rozumiemy pytanie, tak, my wiemy, o co chodzi, rozumiemy całą sprawę, prawda?
I tą świętą Hildegardą jakby tak Próbować też przeforsować. Jednak tu w tych książkach wiele rzeczy, i Paracelsus też różne rzeczy wymyślał, które chciał.
Już pani odpowiadam.
Warto by się temu przyjrzeć.
Dobrze, dziękujemy bardzo. I teraz pan profesor będzie odpowiadał. Dziękuję, szczęść Boże, dziękuję, wszystkiego dziękuję, dobrego. Szczęść Boże.
Całe zło, jest dużo zła z tej strony.
Już odpowiadam.
Dużo zła i dobro. Tak jest, dzięki.
Już odpowiadam i prostuję pewne rzeczy. Proszę państwa, wszystkie centra onkologii, nie tylko w Bydgoszczy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są zobowiązane do stosowania uznanych metod terapeutycznych. A z tych uznanych metod terapeutycznych to jest leczenie operacyjne, to jest leczenie radioterapią, to jest leczenie chemioterapią i leczenie immunoterapią, czyli różnymi lekami celowanymi, bym powiedział, w odporność organizmu. Teraz o firmach farmaceutycznych. Proszę Państwa, my nie leczymy takimi lekami, jakie nam firmy farmaceutyczne dostarczą. To jest na odwrót. To firmy farmaceutyczne dostarczają specyfiki, które są uznane jako metoda lecznicza. Sytuacja jest zupełnie diametralnie odwrotna. To najpierw jest pewna zdobycz naukowa, która wskazuje, że dany lek działa, a potem dopiero firmy farmaceutyczne ten produkt muszą wyprodukować i potem jest stosowany u pacjentów. Co do nazwiska tego lekarza, o którym pani powiedziała, osobiście nie znam tych koncepcji i tak jak powiem, my jako onkolodzy, jako lekarze jesteśmy zmuszeni do stosowania tylko i wyłącznie sprawdzonych terapii, sprawdzonych w żmudnych badaniach naukowych. Każdy lek, który jest dopuszczony do leczenia nowotworów u ludzi, jest sprawdzony najpierw in vitro, czyli w laboratoriach, potem w badaniach na zwierzętach, a potem dopiero w wybranych kilku grupach chorych, którym taki lek się podaje i potem on dopiero jest wdrożony do leczenia. Także wybór leku oczywiście jest związany jednoznacznie z rozpoznaniem i to nie jest tak, że można sobie dobierać swobodnie leki, które mają być zastosowane w danej terapii.
Żeby tak troszkę obronić też panią, prawda, bo tutaj pani powiedziała, że absolutnie nie podejrzewa o złą wolę kogokolwiek, prawda? Niemniej jednak, czy może być coś takiego, że na przykład ktoś wywiera presję, żeby takie lekarstwo stosować na przykład?
Ja nie spotkałem w karierze zawodowej.
Tak.
Tak jak mówię, oczywiście są nowe metody, są metody, które są wdrażane. To jest oczywiście wszystko omawiane na tych konferencjach, o których pani mówiła.
Panie profesorze, a takie mam pytanie, czy my leczymy tymi samymi lekarstwami naszych chorych, co się leczy w Niemczech, we Francji?
W znakomitej większości zdecydowanie tak.
Właściwie, czyli nie ma jakiejś dyskryminacji?
Jeżeli słyszymy o bardzo częstych tych wypadkach medialnych, że oto pacjent ma być czy operowany, czy ma wybór jakiejś terapii poza granicami kraju, to są to właśnie owe badania kliniczne, o których mówiłem, które są prowadzone czasami na szeroką skalę. Najczęściej nie jest to uznana jednolita metoda leczenia onkologicznego, tylko pewien cykl badań klinicznego, w który dany pacjent może się włączyć i wtedy jest to dla niego jakaś szansa. No, bardzo często bez żadnych gwarancji co do postępu terapii.
I mamy kolejne telefony. Halo, prosimy bardzo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Tak. Dzwonię w sprawie siostry, która...
A skąd pani dzwoni? Jak ma pani na imię?
Justyna spod Lublina.
Dobrze. Witam pani Justyno.
Witam. Dzwonię w sprawie siostry, która aktualnie ma 24 lata i ma dość trudny czas w swoim życiu, ponieważ odkryto u niej ostatnio jakieś zmiany w tarczycy i dzisiaj była na biopsji, oprócz tego wykryto też jakąś kolejną owalną zmianę pod dolnym biegunem tarczycy i mam takie pytanie, ponieważ siostra nie może jakby uzyskać, nie wie skąd uzyskać informacje, do jakiego teraz specjalisty powinna się udać. Ona, co prawda, wyniki tej biopsji będzie miała za 2-3 tygodnie, ale ona już się martwi o tą kolejną nową zmianę, która jest pod tarczycą. I czy mogą uzyskać właśnie taką informację? Dokąd dalej teraz iść?
No, pytanie, kto ją na tą biopsję kierował, któryś ze specjalistów. Na dzisiaj najczęściej z chorobami tarczycy, oceną biopsji tarczycy i funkcjonowania tarczycy, zajmują się lekarze specjaliści endokrynolodzy.
Tak, ona właśnie była u endokrynologa i właśnie z tą pierwszą zmianą, którą znaleziono właśnie konkretnie w płacie tarczycy, ona została wysłana właśnie na biopsję. I podczas tej biopsji lekarz podczas badania, chyba bodajże USG, znalazł kolejną zmianę, tym razem pod tarczycą. I ona właśnie teraz się zastanawia, co zrobić z tą
zmianą. To ja bym powiedział, że to nie zmienia chyba postępowania. Po prostu wróciłbym do lekarza endokrynologa, który na tę biopsję kierował. To on teraz powinien zinterpretować wynik biopsji, zinterpretować obraz tej nowej zmiany, która się pojawiła i podjąć odpowiednią decyzję co do terapii. A to wcale nie musi być, uspokajałbym koniecznie zmiana nowotworowa. Jak raz nowotwory w tarczycy zdarzają się raczej rzadko. To jest mniej więcej 1,5-2% wszystkich nowotworów, które występują u człowieka. Także niekoniecznie musi być to zmiana nowotworowa. Zalecam zdecydowanie powrót do lekarza endokrynologa, który kierował na tę biopsję, żeby to on zinterpretował wyniki tej biopsji i obraz pojawienia się tej nowej zmiany gdzieś tam w okolicy dolnego bieguna płata tarczycy.
Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam również. Dziękuję.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Halo. Tak, witamy.
Zdzisława Zostrowa.
Witamy Pani Zdzisława.
Ja 11 września miałam wykonane badanie błony śluzowej policzka lewego i wynik badania jest leukoplakia. Miałam wyznaczony termin na usunięcie zmiany na 10-12 i w tej chwili mam ciągle przesuwany ten termin w związku z tym, że to nie jest rak, tylko przedrakowe. I chciałam zapytać, jak ja długo, to znaczy już 5 czy 6 termin ma wyznaczany. I chciałam zapytać, jak długo mogę czekać z tą zmianą i czy to jest konieczny zabieg?
Proszę Panią, no leukoplakia jest stanem, który trzeba bezwzględnie operować, bezwzględnie się go pozbyć, tak. Dlatego, że jest rzeczywiście, tak jak Pani to ujęła, stanem przedrakowym. Tak. W związku z tym nie może pozostać w błonie śluzowej policzka, ponieważ no niechybnie w przeciągu jakiegoś czasu może się z tego ten nowotwór wytworzyć. Natomiast oczywiście trudne do ocenienia jest, jaki to ma być ten czas. To nie są kwestie miesięcy, tygodni czy miesięcy, raczej lat. Oczywiście, no nie ma chyba sensu zwlekać dalej z terminem. Myślę, że w końcu ustali się Pani ten termin. Ale myślę, że zwłoka tutaj póki co dwumiesięczna nie powinna być w żaden sposób decydująca. Natomiast nie powinno być to absolutnie...
Od września.
Tak. Nie powinno to być absolutnie sygnałem dla Pani, żeby rezygnować z tego leczenia. To zdecydowanie powinna Pani tej lekoplaki się pozbyć.
Ale to muszę tylko... Gdzie to można zrobić? Czy tylko... W centrum onkologii?
W większości. A Pani się zarejestrowała do którego centrum onkologii?
W Poznaniu.
Proszę Panią, w większości tak. To jeszcze niektóre z ośrodków laryngologicznych zajmują się również tego typu schorzeniami, ale w większości raczej leczą to onkolodzy.
Czyli powinnam się dopominać tego?
Myślę, że tak. Myślę, że tak.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za telefon.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać i kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gościa, pana doktora i witam ojca prowadzącego.
Witamy.
Witamy serdecznie.
Z Podkarpacia.
Witamy.
Ja może troszkę właśnie do głównego tematu, czyli o tych badaniach profilaktycznych. Ponieważ jestem wegetarianką, oczywiście to jest mój wybór, i w związku z tym dbam bardzo o to swoje zdrowie. Robię często wszelkie badania, nawet prywatnie, bo nie chodzę do lekarza, bo jest zawsze pytanie, a po co, może za często, a ponieważ zależy mi na tym, to wykonuję ich przeróżne. Oczywiście są dobre, zresztą też zero nałogów od zawsze, także że wyniki są bardzo dobre, ale doszłam do takiego badania, panie doktorze,
tak?
Właśnie do pana, to badanie i zrobiłam go, homocysteina, to w ramach badań, czy to traktować jako badanie takie profilaktyczne i no ja zgłębiłam troszkę w tym temacie, ale może coś pan doktor powie, to jeden temat, to homocysteina.
No ale w jakim celu pani wykonywała to badanie?
No ponieważ lekko był podwyższony, miałam cholesterol.
Tak.
A drugie pytanie, ja nie robię badań mammograficznych stricte, ale robię często USG piersi. No cytologię oczywiście to wszystko. I tak mi się wydaje, że to słuszna droga, że to mi wystarcza, ponieważ nigdy nie było żadnych zmian, ale czasem się tam gdzieś z przychodni zadzwonią specjalnie, żeby mnie namawiają, bo ja nigdzie się nie... Właśnie z mammografią. I ja uważam, że chyba, no nie wiem, czy słusznie, czy nie, to pan doktor też oceni, czy to wystarczy. A trzecia sprawa to faktycznie ten stres i jak żyć w takim przykrym środowisku, jak się żyje, kiedy dymią z kominów, wszelkimi materiałami spalonymi. Ja palę gazem, ogrzewam dom całe życie, a to już też inny temat. I nawet stres z tego powodu, że nie ma gdzie się pożalić, nie ma jak komu powiedzieć, bo ludzie uważają, że to jest za norma. że świeże powietrze, nie mogę na swoją działkę wyjść, nie mogę nawet pobiegać właśnie, bo lubię, bo też z psiakiem czy ten. Także pozdrawiam serdecznie. Przepiękny temat, ale jakże ważny. Jakże ważny i ludzie niech bardzo uważnie słuchają, bo ja z buzią otwartą słucham. Pozdrawiam.
No,
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Pozdrawiamy również serdecznie. No bardzo miło nam słyszeć te ciepłe słowa. No i śpieszę z odpowiedzią. Co do mamografii. No zdecydowanie zalecałbym jednak wykonanie. Dlatego, że mamografia i badanie USG nie są badaniami zamiennymi. Zwłaszcza gdzieś w okresie u pań w wieku między 50 a 69 rokiem życia, ta mamografia raz na dwa lata powinna być wykonana, dlatego że potrafi wykryć zmiany, których nie widzi badanie USG. Tymi zmianami są głównie tak zwane mikrozwapnienia. Niewidoczne albo bardzo słabo widoczne w badaniu USG, a znakomicie uwidaczniane w badaniu mamograficznym. A te właśnie mikrozwapnienia bywa, że są pierwszym sygnałem początku choroby nowotworowej. I to właśnie tych zmian głównie poszukujemy. Na te zmiany głównie się screening mamograficzny ogniskuje. Także tu bym jednak namawiał. No, bardzo pięknie, że pani wykonuje badania USG, ale to może być nieco złudne. Co dwa lata badanie mamograficzne zdecydowanie wykonać. Co do homocysteiny, no nie jest to żadne badanie w kierunku jakiegokolwiek tutaj schorzenia nowotworowego, bardziej no właśnie cholesterolu i działania wątroby, także to jest, ja bym powiedział, profilaktyka no, pozaonkologiczna. Natomiast no, co do środowiska i zatrucia środowiska, to oczywiście no, jest to wielki problem. Tak jak mówiliśmy już w audycji telewizyjnej, są oczywiście monitorowane te sterzenia różnych substancji w naszej atmosferze. Jak państwo wiecie, w tej chwili również i w kraju trwa cała kampania na temat zmniejszenia tej tak zwanej niskiej emisji, niskiej, bo właśnie wydającej się z tych kominów blisko ziemi położonej. Niemniej, mimo wszystko zachęcałbym, tak jak pani mówi, do aktywności ruchowej. Mam wrażenie, że oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to zanieczyszczenie jest wszechobecne. Ale myślę, że nie przekracza ono tak dalece norm i no nie staje się dla nas jakimś daleko niepokojącym czynnikiem. Dużo bardziej niepokoiłbym się właśnie brakiem aktywności i brakiem jakichś właściwych wdrożenia właściwego stylu życia.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. I mamy kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Zbyszek z Gdańska.
Witamy, panie Zbyszku.
Ja chciałem zapytać o taką metodę doktora Burzyńskiego, bo to jest, nie wiem, no są różne informacje w internecie na ten temat. On leczy, głównie specjalizuje się, z tego co się dowiedziałem, głównie z internetu, że właśnie leczy raka mózgu i nawet udaje mu się wyleczyć całkowicie, że niektóre pierwsze leki już FDA, to jest taka amerykańska agencja dopuszczania leków do publicznego obrotu, już zatwierdziła. No nie wiem, co pan doktor tutaj myśli na ten temat, bo no mówię, zdania są bardzo różne tutaj. To jest po prostu negatywne, czyli to jest po prostu...
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie, bo to jest częste pytanie, które się przewija o tak zwane metody niekonwencjonalne. Ta terapia doktora Burzyńskiego...
Znaczy, to jest konwencjonalna metoda, przepraszam bardzo, z tego co ja wiem, bo to są jednak naukowcy, którzy... To jest terapia genowa, z tego co ja wiem.
Tak, ale nie jest na dzisiaj jeszcze u nas powszechną i uznaną metodą leczenia onkologicznego.
Nie. Ja o to pytam dlatego, żeby po prostu no, troszeczkę szturać i popykać lekarzy, żeby też troszkę się też sami dowiadywali na temat tej metody, bo jeżeli ktoś potrafi wyleczyć raka mózgu, który jest kompletnie nieuleczalny, to znaczy, że jakaś skuteczność tego jest. A więc jeśli...
Kiedy wie pan, te wszystkie, tak jak już mówiłem, te wszystkie metody leczenia, które mogą być doprowadzone czy wprowadzone w leczeniu onkologicznym na szeroką skalę dostosowania, muszą się opierać na głębokich przesłankach naukowych. Nie na,
do... Ja wiem, że ten człowiek robi badania od 30 lat.
Ja wiem, ale z różnym skutkiem, z różnymi doniesieniami, no świat onkologiczny i badania naukowe na dzisiaj nie ma jakichś jednoznacznych argumentów za, krótko mówiąc. To jest ten sam człowiek, który gdzieś tam swego czasu właśnie te pewne przeciwciała i z ludzkiego moczu udawało mu się uzyskiwać. No to były kontrowersyjne wówczas metody. Na dzisiaj również trudno uznać je jako metody do szerokiego stosowania. Ja myślę, że czas pokaże. Na dzisiaj zdecydowanie za wcześnie, żebyśmy mieli rekomendować tego typu metodę do szerokiego leczenia guzów mózgu. Być może, tak jak mówię, niektóre z tych przypadków gdzieś tam obserwowane w różnych badaniach klinicznych mogą być pewnym spektakularnym sukcesem na pewnym etapie. Myślę, że za wcześnie, żeby dzisiaj uznać tę metodę jako metodę do powszechnego stosowania.
Halo? Tak? Tak, dziękujemy. Prosimy. Kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże, Agnieszka z Warszawy.
Witamy, szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Mnie zmobilizowały te telefony, ponieważ ja jestem po chemii i po dwóch operacjach onkologicznych w ubiegłym roku. Miałam chłoniaka typu B i G i gist na żołądku, który się ulokował na zewnętrznej stronie żołądka. Badania gastroskopii wykazywały wspaniałe wyniki. Dopiero PET, badanie PET-u wykazało, że się świeci po prostu żołądek. I mogę tylko powiedzieć tyle. Przeszłam chemię, przeszłam te operacje, ale w tej chwili nikt by nie powiedział, patrząc na mnie, że ja jestem po dwóch rakach w ubiegłym roku. Po prostu przewróciłam, walczę dalej, bo pewnie dopiero będę miała badanie tomografii i dalej wykażę teraz. Wszystko jest poza mną na razie, czy na dzień dzisiejszy jest wszystko w porządku. Walczyłam w okropny sposób, po prostu siły nie miałam z pokoju do pokoju przejść, ale dałam radę.
Dziękuję bardzo za ten telefon, bo on jakby no, wspiera i pod...
Także czasem trzeba zaufać i właśnie zmobilizował mnie telefon, że tam ktoś mówił, że chemia, potem jakieś tam grzybki, nie grzybki. Ja leżałam w 7 bardzo potężnych chemii, włosy straciłam, rzęsy, wszystko mi odrasta.
Zgadza się, w ogóle jasne. A czasami w trakcie leczenia chemicznego i infekcje grzybicze się również zdarzają. Nikt tego nie twierdzi, ale one są w odpowiedni sposób leczone. To jest jakby
no,
powiedział...
Ja walczyłam z infekcjami, panie profesorze, ale wszystko się zdarza, tylko po prostu od końca trzeba gdzieś jakąś drogą pójść. Mnie córka mobilizowała. Albo ufasz i się leczysz, albo się wypisz i wracamy do domu i sobie w domu będziesz się leczyła ziółkami. I po prostu mnie zmobilizowała rodzina. I naprawdę można dać radę, tylko trzeba w pewnym sensie zaufać i wiedzieć, czego się chce, po prostu. No ja naprawdę, naprawdę walczyłam, no panie doktorze, chłoniak typu BG, jedynie tylko co mi zrobiono, to nie wiem teraz, nic już nie zrobię, będę musiała się z tym męczyć. Wycięto mi węzły chłonne niesłusznie, z jednej strony pod pachy, tylko przez pomyłkę zostały 3 i one po prostu trochę przejmują tamtą pracę, także rękami nie puchnie.
No i ja myślę, że jak był chłoniak, to był to prawdopodobnie zabieg, który miał na celu weryfikację choroby.
Nie, lekarze sami przepraszają, że przepraszamy węzłów chłonnych chłoniaku się przy takiej potężnej chemii nie powinno wyciąć. Sami mi to mówią.
Tak? No trudno mi tutaj bezpośrednio komentować temat, natomiast bardzo często rozpoznanie tej choroby właśnie następuje poprzez usunięcie, usunięcie tak, właśnie węzłów chłonnych. Być może tutaj akurat jakieś inne zdarzenie, ale...
Ale można było wziąć 2-3, a nie 22.
A wie pani, to już tak jak mówię do komentarza nie, no, z lekarzami leczącymi.
Ja w tej chwili już też nie gdybam, bo dałam radę i to wszystko już...
No,
już
gratuluję.
Żeby zyskać.
Gratulujemy determinacji, gratulujemy zaufania. W tym jest właśnie, w tym bym upatrywał, że tak powiem, drogę do wyleczenia. Macie państwo
przede wszystkim pozytywne myślenie.
I pozytywne myślenie. Macie państwo najlepszy przykład. Nawet 2 bardzo groźne nowotwory są do wyleczenia.
No i to wspólnie. Wspomniałam B i G chłoniaka. I już wydawałoby się po chemii dorobić tomografię. No, gastroskopia wychodzi wspaniale, a badanie PET, żołądek świeci.
Ale to
no
tak...
i dopiero się okazało, że na zewnętrznej stronie żołądka
tak świeci. Jest, tak, bo tam bardzo często te typy guzy typu GIST są umiejscowione właśnie na zewnętrznej ścianie żołądka i w badaniu gastroskopowym często są po prostu niewidoczne. No ale, jednak rozpoznano za pomocą tomografii komputerowej, usunięto, jest pani po leczeniu, cieszy się pani życiem. No i tak właśnie jest to najlepszy przykład tego, że warto, że onkologia ma duże sukcesy i że właśnie przy, zaufaniu i determinacji.
Trzeba obrać drogę, czego się chce. Chcę walczyć, pomagam lekarzom i tyle. Nie płakałam, tylko walczyłam. A trudno, mówię, na coś trzeba umrzeć, jeśli nie da rady. I tyle.
No ale jak pani, widzi, udało się wszystko,
udało
bardzo
się.
Pięknie.
W ogóle nikt mówi, to pani ma nowotwór, to pani po prostu miała dwa nowotwory w ubiegłym roku. No miałam, po prostu, no miałam, ale nikt tego nie widzi. Pewnie, że jeszcze trochę ta siła musi, bo przecież i wiadomo, że i morfologia nie najlepsza, trzeba było walczyć, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, także życzę wszystkim zdrowia, dobrego myślenia i walczyć, nie poddawać się.
Szczere gratulacje, trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon, prosimy. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym z panem profesorem dwa słowa.
Tak, proszę, słucham.
Bardzo, proszę
panie
bardzo.
Panie profesorze, zostało u mnie wykryte w prawym nadnerczu guzek o 20 mm. Stwierdzone było, sprawdzone w szpitalu. Co ja mam robić dalej?
Proszę panią, no to zawsze decyzja musi być podjęta wspólnie z lekarzem leczącym.
Mam taką decyzję, która za pół roku ponowne badanie.
No bardzo często takie właśnie decyzje się podejmuje, zwłaszcza w guzach nadnercza, które nie są hormonalnie czynne i bardzo często właśnie taką postawę wyczekującą się przyjmuje. Kolejne tomografie komputerowe, którą będą śledzić, czy ten guz się rozwija, czy nie. Z tym znakomicie sobie radzą głównie endokrynolodzy. Proszę zaufać, ale decyzja zawsze musi być podjęta w oparciu o kontakt z lekarzem leczącym.
Oczywiście, panie profesorze, ale chodzi mi o to, czy jak ja za pół roku będę miała badanie i jeżeli to będzie się powiększało, czy to grozi jakaś operacja, czy co to jest, czy no właściwie...
Proszę panią, no zasada kontroli zawsze jest taka, że kontrolujemy, czy zmiana jest stabilna, czy nie. Jeżeli zmiana jest stabilna, to można podejmować decyzję o jej dalszej kontroli. Natomiast jeżeli jest niestety niestabilna, to znaczy powiększa swoje wymiary, wtedy oczywiście zależy od tego, jaka jest dynamika powiększenia tych wymiarów, jak szybko ona wzrasta, no wtedy niekiedy trzeba podejmować decyzję o ich usunięciu. No bo taka jest istota tych kontroli. To upływ czasu i kolejne kontrole powinny podejmować, czy wpływać na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania, czy pozostawiamy to dalej w kontroli, czy no czasami trzeba jednak interweniować chirurgicznie. Ale to będzie decyzja do podjęcia wspólnie z lekarzem leczącym, który będzie te badania kontrolne wykonywał.
Czyli dobrze byłoby, żeby ten sam endokrynolog mnie prowadził.
No ten sam endokrynolog albo inny specjalista endokrynologii, który no podejmie, myślę, bardzo podobną decyzję.
No ale to jest właściwie, panie profesorze, to jest chyba, mam rozumieć, że to jest jednak sprawa rakowa.
Niekoniecznie. Guzy w nadnerczach są bardzo często na przykład gruczolakami, czyli łagodnymi guzkami. Tak. Bo gdyby lekarz miał podejrzewać, że miałby to być nowotwór, to raczej nie podejmowałby decyzji o wyczekiwaniu i kontroli za pół roku.
Tak, tak. Aha.
Czyli raczej trzeba być dobrej myśli, że to myślę nic nowotworowego. Jeżeli upływ czasu to potwierdzi, zmiana nie będzie się rozwijać, no to wtedy myślę będzie mogła pozostać.
Aha.
No. Ale tak jak mówię, ostateczna decyzja zawsze należy do lekarza leczącego.
Oczywiście, rozumiem. No dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Bóg zapłać. I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wanda z Białegostoku.
Witamy pani Wanda.
Ja od początku nie słuchałam audycji, ale tutaj no już kilkanaście minut słucham i stwierdzam, że tutaj jest tak rozmowa o leczeniu tych nowotworów. Ja chciałam tutaj podać taki przypadek, bo chyba o tym nie było mówione, pacjenta, który miał nowotwór płuca, bardzo dużo palił i zalecono mu operację. Pacjent nie zgodził się na operację. Ja tego pacjenta widziałam razem z koleżanką, bo też jestem lekarzem, po 3 latach kuracji, którą właśnie pod opieką lekarza, ale lekarza, który właśnie zaproponował mu leczenie właśnie osiągnięciami tej medycyny takiej naturalnej, typu wilka kora właśnie, którą nasz ten misjonarz, prawda, w Peru, Edmund bodajże Szeliga, tak? I byłam naprawdę zdziwiona jego wyglądem. Ten guzek musiał być na pewno niewielki, bo zniknął. Pacjent wyglądał kwitnąco po 3 latach, z tym, że diametralnie zmienił swój styl życia. Pił bardzo dużo soku z marchwi, no i oczywiście te leki właśnie, te z Peru, właśnie manajupę oczyszczającą, wilka korę, no był okazem zdrowia i to tak jako tylko taki przyczynek po prostu chciałam powiedzieć do leczenia, że czasem właśnie może intuicja pacjenta, no może też, no na pewno i wiara w Boga, bo on też jakoś bardzo wszedł na taką Bożą drogę. Przedtem no nie bardzo, bo tam różne miał perypetie, bliżej znałam tego pacjenta, ale no byłam zdziwiona właśnie, że i szczerze mu gratulowałam takiego właśnie podejścia, że jednak wziął sprawy w swoje ręce, że może niekoniecznie zawsze jest ta konieczna ta chemia, bo też bym się zastanawiała nad tą chemią, jednak strasznie okaleczającą i nie zawsze dającą rezultaty. A no 3-letnia taka kuracja tego pacjenta no przyniosła no bardzo pozytywny efekt. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich i szczęść
Dziękujemy,
Boże.
Dziękujemy, Bóg zapłać.
Panie doktor, no dziękuję bardzo. Ważny głos w dyskusji. Zawsze w takich przypadkach ja musiałbym jednak weryfikować rozpoznanie. No, trzeba by wrócić do tego, czy rzeczywiście było to rozpoznanie histopatologiczne nowotworu, jaki to był typ nowotworu, czy to rzeczywiście był nowotwór złośliwy. Trudno tu oczywiście jednoznacznie wyrokować. Jeżeli chodzi o samą wilka korę, to oczywiście z tej wilka kory są produkowane niektóre chemioterapeutyki. No, ale ja z kolei znam wielu pacjentów, którzy stosowali tę wilka korę zamiast typowej terapii onkologicznej i to no niestety skończyło się tragicznie. Także to nie jest jakiś jednoznaczny sposób postępowania. Natomiast zmiana stylu życia jest oczywiście zawsze bardzo pożądana. Ja o tym mówiłem również w audycji telewizyjnej, że no, często pacjenci podejmują taką decyzję, ale no niekiedy bardzo, bardzo późno, czy wręcz za późno. Najczęściej właśnie wówczas, jak to chodzi do rozpoznania choroby nowotworowej, a no istotą tego jest, żeby do choroby nowotworowej nie dopuścić właśnie to palenie życzyć zawczasu i no, w jakiś sposób nie narażać się na ten jeden jednak z podstawowych, nie ma żadnych wątpliwości, epidemiologia tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeden z podstawowych czynników rakotwórczych w nowotworach płuca.
I kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca i pana profesora.
Szczęść Boże.
Dzwoni Urszula ze Śląska.
Witamy pani Urszulo.
Witamy serdecznie.
Ja przeszłam w 2003 roku operację z powodu guza jajnika. Bodajże złośliwego. Bodajże, jeśli dobrze pamiętam, folikuloma o nazwie, czy może trochę zmieniłam.
Folikuloma, tak.
Aha, folikuloma. Mhm. 4 miałam chemię, no i po tych chemiach właśnie zażywałam tą wilka korę i tam jeszcze inne jakieś ziołowe. No i dzięki Bogu przeszłam te wszystkie kontrolne badania, no już nawet w tej chwili nie jeżdżę, bo to w Krakowie operowano mnie na Garncarskiej. Ale po jakimś czasie, właściwie 5 lat temu, stwierdzono u mnie zapalenie wrzodziejące jelita grubego. No jestem w leczeniu, no przeciwzapalne biorę środki, ale tak się zastanawiam, bo czytałam, że to jest nieuleczalna choroba, no i kończy się często właśnie rakiem jelita grubego. Z co robię, jakie robię badania. Ostatnio markery zbadałam, te ogólne na stan zapalny był dobry. CRP to też bodajże jest stwierdzający, czy jest stan zapalny w organizmie, też dobry. Ale rok temu inna sprawa wyskoczyła. Na dolnej powiece jednego oka od strony wewnętrznej takie zgrubienie. No więc zgłosiłam się do okulisty, skierowanie do szpitala i pani doktor wycięła, stwierdziła, że to nie jest kaszak, tylko to jest guzek. No jakoś tak zgrabnie, żeby nie uszkodzić tej dolnej powieki, usunęła. No i do badania i w badaniu popatrzyła na wynik, nie chciała dłużej ze mną rozmawiać, ja jeszcze nawet też tego stwierdzenia nie zdążyłam przeczytać, bo nie włożyłam okularów. I pani doktor powiedziała, a to proszę, jakby się coś działo, to proszę się zgłosić. No w domu czytam, a tu pisze karcinoma. Proszę mi powiedzieć w jednej i w drugiej sprawie, jak się ewentualnie sprawdzać, zabezpieczać, żeby... No jestem już dobrze po 70. Także właściwie przeszłam już dużo swoich lat.
I ale nigdy nie wiemy, ile jeszcze przed nami.
Chciałabym umrzeć normalną śmiercią, a nie na jakieś tam sprawy nowotworowe.
No nigdy nie wiemy, ile lat przed nami, to po pierwsze. Po drugie, no dzięki bardzo za ten kolejny przykład, powiedziałbym, sukcesu onkologii. Ten guz jajnika, o którym pani mówi, no to jest jednak z gruntu guzów złośliwych. Spośród nowotworów akurat chyba ten nieco mniej złośliwy niż typowy rak jajnika. Przebyła pani chemioterapię, wszystko okej. Proszę panią, co do powieki. Tych typów nowotworów skóry, bo tak trzeba traktować to wydarzenie, które się pani starzyło, to jest nowotwór skóry powieki. Tych typów nowotworów jest kilka. Trzeba by dokładnie przyjrzeć, jaki to z nich. Najczęściej jest to taki typ, który niekiedy zdarza się, że nawróci w tym samym miejscu. W związku z tym wymaga to po prostu tak zwanej miejscowej kontroli tego miejsca, z którego ten nowotwór został usunięty. No i tym powinna się tak naprawdę zająć albo ta pani doktor okulista, która to wycinała, albo któryś ewentualnie z onkologów. To miejsce po prostu wymaga nadzoru, bo zdarza się, że w tym samym miejscu się taki guzek może pojawić.
No na razie po informacji, bo byłam u okulisty, no popatrzyła, pobadała.
No właśnie. A jaki to okres czasu minął od tego zabiegu?
Właściwie to nie było na zewnętrznej stronie powieki, tylko właśnie od wewnętrznej, od śluzówki powieki.
Rozumiem.
Także po wycięciu, no mam takie lekkie zagłębienie.
Rozumiem, tak. No ale mówię, to do tego jest potrzebny dokładny wynik badania mikroskopowego. Samo określenie karcinoma to za mało, bo tych typów nowotworów jest kilka i wtedy dopiero można ewentualnie w jakiś sposób podjąć decyzję. Ale tak jak mówię, zawsze ta kontrola miejscowa. Rozumiem, że pani była na kontroli. Będą kolejne i myślę, że może pani tu być spokojna.
No a jeśli chodzi o jelito grube?
A jeżeli chodzi o jelito grube? No wrzedziejące zapalenie...
Były wypadki raka jelita grubego.
Proszę panią, tak. Jest to, ja bym powiedział, czynnik ryzyka czy schorzenie, z którego może nowotwór powstać. Co prawda są różne oceny naukowców, ale przyjmujemy mniej więcej, że około 10% tych przypadków, no może w około 10% tych przypadków może potem pojawić się w jelicie nowotwór. Co robić? No dokładnie to nadzorować wspólnie z lekarzem gastroenterologiem, który pani to leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita prowadzi. Odpowiednio często kontrole kolonoskopowe, tak jak pani mówi również, ewentualna kontrola markerów nowotworowych, po prostu bardzo ścisły nadzór nad jelitem w trakcie tej choroby. Z tą chorobą bardzo różnie bywa. Ona przebiega w remisjach, czyli jakby w wycofaniu się objawów choroby, ale czasami zdarzają się kolejne progresje. Niekiedy remisje są wieloletnie i schorzenie to daje spokój pacjentowi na długie lata, a niekiedy pojawiają się na nowo objawy, które wymagają leczenia.
No ja schorzenie, które w szpitalnym leczeniu ostatnio nawet w Krakowie, bo dopadła mnie, tak jak pan profesor mówi, biegunka. Bo tak, raz jest lepiej, no tych biegunek w ciągu tych 5 lat miałam 2, ale takie, że długo ciągnące się.
No właśnie, to jest
miesiąc nawet.
To jest jeden z podstawowych objawów.
Natomiast lekarz gastrolog, ja tu mieszkam w małym mieście koło Katowic na Śląsku i jest w szpitalu jeden gastrolog, który robi wszystko. I on tylko tak 5 minut poświęca jednemu pacjentowi, bo musi zabiegi, w międzyczasie wybiega z gabinetu, gdzie pacjentkę ma, robi szybciutko USG, które trwa 2 minuty brzucha. No i niewiele mówi, dalej brać to samo, no i tylko się pyta, czy jest spadek ciała, a jeśli chodzi o kolonoskopię, to nie jestem w stanie, bo po takiej kolonoskopii to przychodzi znowu biegunka. A z biegunką to są problemy. No, pokazałam mu markery, CRP, wyniki. To powiedział, no to nie jest wiarygodne.
No nie ma, ja bym powiedział.
Muszę po prostu czuwać sama nad sobą i dietę odpowiednią. Staram się nie smażyć. No są problemy z wypróżnieniem, no więc tylko nie wszystkie środki mogę stosować. No ale to jest moja sprawa, ale poważniejszą sprawę mam, ja jeszcze zatrzymam pana profesora.
Tak, słucham.
Moja synowa, która jest w wieku przed menopauzą, a po operacji usunięcia piersi i pod piersią węzłów chłonnych, no upływa w tym roku 5 lat. No jest pod kontrolą i ginekologa, i płuc, i kolonoskopii, także pilnuje tych spraw. No ale proszę mi powiedzieć, czy będą jakieś szanse, czy mogą być szanse przetrwania, bo to jest młoda jeszcze osoba. Wcześniej wywołano hormonami u niej zatrzymanie okresu, wejście po prostu w menopauzę. No, strasznie to przeżywała, bo to i po cenie, nie do opisania, ale się nie przejmuje. Pracuje, z tym, że jest już na emeryturze, bo była z zawodu tancerką, miała okazję iść jeszcze według starego trybu, ale pracuje jako w szkółkach baletowych, w przedszkolu.
Możemy, nie tak szczegółowo musimy mówić, gdzie pracuje, prawda? Tylko, że te sprawy chorobowe. Tak.
Żyje w pełni życia, ale też i pilnuje się. To znaczy robi badania.
Proszę panią, no trzeba być absolutnie dobrej myśli. Tych pierwszych 5 lat, które minęło, no to jest taki okres, w którym no zdecydowanie największy odsetek nawrotów choroby nowotworowej się zdarza. Oczywiście no nie ma 100% gwarancji, że i w terminie późniejszym coś się nie pojawi, ale ten najgorszy okres już za tą panią, a jej aktywność zawodowa nawet już na wieku emerytalnym jest tylko rzeczą bardzo pomocną. To jest jakby rehabilitacja poprzez pracę. To jest to takie przekonanie, że skoro mogłam wrócić do swoich obowiązków zawodowych, mogłam wrócić do pracy, to znaczy, że terapia się powiodła i to znaczy, że no te szanse na wyleczenie i na pozbycie się w ogóle tego zagrożenia są olbrzymie.
A jeśli chodzi o dietę, Ja nie byłam w tej pierwszej części, bardzo żałuję, bo musiałam wyjść, bo na pewno była ciekawa. Czy jest jakiś sposób diety, czego unikać, czy co stosować w takim wypadku? No bo ona jest osobą, jeśli chodzi o przewód pokarmowy, zdrową.
Proszę panią, żadnych szczególnych diet. Myślę, że tutaj też lekarze prowadzący wyrazili podobne zdanie. Żadnych szczególnych diet stosować tutaj nie trzeba. Dzisiaj trzeba tę pacjentkę traktować jako osobę w znacznym stopniu, czy z dużym prawdopodobieństwem wyleczoną. Ona nie ma powodu stosować żadnych ograniczeń dietetycznych. Natomiast to, o czym mówiliśmy, no to pewne zasady pewnego zdrowego odżywiania się i takiej diety przeciwnowotworowej. Czyli podstawowa rzecz to bardzo duża ilość warzyw i owoców. No i zdecydowana redukcja ilości tłuszczów zwierzęcych, zwłaszcza w postaci czerwonych mięs. To są pewne takie podstawowe kanony diety przeciwnowotworowej, ale takie, które obowiązują nas wszystkich, również w profilaktyce przeciwonkologicznej. Natomiast na dziś myślę, jeżeli ta pani nie ma żadnych innych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, to żadnego powodu do jakichkolwiek ograniczeń dietetycznych ja bym na dzisiaj nie widział.
No, dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Panu profesorowi, bo rzeczywiście to są takie wykłady, są bardzo cenne i wzbogacają nas wszystkich.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dodają jakichś dodatkowych wiadomości i nadziei na przyszłość.
Dziękujemy za udział i pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam.
I kolejny telefon, prosimy. Halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Halo.
Tak, słyszymy się.
Nie słuchałam od początku, bo miałam załączoną telewizję, trwam, ale chyba rozmawiam z lekarzem, tak?
No, proszę panią, rozmawia pani z panem doktorem nauk medycznych Tomaszem Mierzwą, koordynatorem Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Aha. Nie wiem, czy to jest związane z moim problemem. Ja chciałam się dowiedzieć, bo mój syn ma pszczoły i ja mam zwyrodnienie lewej ręki, boli mnie strasznie i on przychodzi i mi daje
miód.
Ta pszczoła mnie ukuła. Czy jest to możliwe, żeby parę razy można ukuć to samo miejsce lub gdzie indziej, czy to jest szkodliwe te ukucie tej pszczoły?
No ja bym z dużym dystansem się odniósł do tego typu sposobu leczenia. Myślę, że raczej powinna pani się zwrócić do reumatologa, żeby pani pomógł z powodu chorób stawów. Albowiem tutaj trudno powiedzieć, żeby tu takie bodźcowe jakieś działanie poprzez urządzenia pszczoły miało jakiekolwiek działanie w kierunku zmian zapalnych czy zwyrodnieniowych w stawie. No a mogą...
Kręgi szyjne też nie.
No właśnie, a tym bardziej, że to mogą być jednak groźne urządzenia, ponieważ gdzieś tam po drodze nigdy nie wiemy, w którym momencie okaże się jakaś z naszego strony, naszego organizmu nadwrażliwość na jad pszczeli. Także ja bym tu raczej z dużym dystansem do tego podszedł i chyba skierował się w kierunku takiej konwencjonalnej terapii reumatologicznej.
Bo właśnie mnie dzisiaj ukuła ta pszczoła i mam całą spuchniętą dłoń.
No właśnie, także jeszcze zamiast pomóc, może zaszkodzić, bo mogą być jeszcze następstwa samych ukąszeń, miejscowe następstwa w postaci zapalenia, ropnia tkanek miękkich. Proszę dać spokój raczej z tego typu sposobami, zwrócić się do reumatologa, żeby on raczej pomógł.
Bardzo dziękuję i z Panem Bogiem.
Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem. I kolejny telefon, prosimy.
Niech będę pochwalony. Jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Władysława z okolic Choszna.
Witamy.
Szczególnie witam pana profesora i ojca prowadzącego. I właśnie cieszę się bardzo, że się dodzwoniłam, bo chodzi mi o taką sprawę, że mąż miał na żebrach, tak w okolicach piersi, taką narość brzydką, ale miał ją parę lat, ale w zeszłym roku latem to się takie zrobiło, takie czarne jakieś, takie to, no brzydko to wyglądało, takie czarne, parchate jakieś takie, potem to się zaczęło, ale nie było żadnego stanu zapalnego, nic i było sobie i było. A w zeszłym roku właśnie to się tak uaktywniło, zaczęły się jakieś wycieki spod tego i tam zaczerwieniło się takie pole wielkie wkoło tego, no i lekarz stwierdził, że to trzeba usunąć. No i usunął to oczywiście i potem wypisał na drugi dzień męża ze szpitala, to była taka dość duża taka rana, ale rana się zagoiła, no i zatem na wypisie było, że wycięto tamten materiał, a za 3 tygodnie będą badania histopatologiczne, nie? I teraz, ale potem lekarz po tym zabiegu poprosił mnie do gabinetu, no i tak w przypływie szczerości czy dobrej myśli, nie wiem, no ja to też byłam właściwie tym zainteresowana, bo to wyglądało no, na to, co wyglądało. No i lekarz, nie ukrywając, mówi, że nie będę tego mówi, że on podejrzewa czerniaka. No.
Tak, a jaki był wynik badania histopatologicznego?
A no tu właśnie jest cały szkopuł, że to badanie 3 tygodnie minęło, ja dzwonię do szpitala i dzwonię i ciągle wyniku nie ma. W końcu po 5 tygodniach tam pani mówi, że zaraz poproszę lekarza, bo lekarz chce z panią rozmawiać. A i lekarz mówi, że wynik, że po prostu on przeprasza, ale wynik, ale zaginął materiał do badania.
I co, i nie ma tego wyniku historii?
Nie ma. Poprosił nas na wizytę, pojechaliśmy, bo to był lekarz, który przyjeżdża do naszego szpitala tu robić te badania, poprosił nas na ten. Bo on mówi, że on w tym wypadku to on musi, bo to i tak jest taka, właśnie o to mi chodzi, że on powiedział, że jest taka procedura, że ten cały szef, bo to był taki dość długi, 10-centymetrowy szef, wycięty, to się zgoiło ładnie, i że taka procedura, że on musi teraz ten szef cały wyciąć.
Ale to było, rozumiem, jakiś czas temu.
To było teraz w sierpniu robione, nawet w święto Maryjne Matki Boskiej Zielnej, tak. Wychodził mąż ze szpitala. Tak się jeszcze cieszyłam, to taki dzień akurat taki.
No i doszło do tego ponownego zabiegu, tak?
Nie. Bo ja od razu przez telefon doktorowi powiedziałam, że ja po prostu jeszcze z mężem nie rozmawiałam, ale mi się wydaje, że mąż po prostu nie pójdzie na to, bo to jest 75 lat człowiek i mówię, to się zagoiło ładnie i nie wiem, czy jaka procedura, szef wycinać, jak się zagoiło?
Nie, proszę panią...
Czy to jest takie coś stosowane? Aha, jeszcze zapytałam po prostu, żeby, czy mógłbym mi odpowiedzieć na pytanie, czy ten materiał, gdzie on zaginął, czy on w ogóle wyszedł z tego powiatowego szpitala. Nie, mówi, że on w ogóle nie wyszedł, bo miał trafić gdzieś tam do Szczecina i potem ze Szczecina do Warszawy, gdzieś tam. No i on nie dotarł tam. No i właśnie o to mi chodzi, czy to taka procedura jest, bo mówi, że to i tak takie procedury są, że się ten szef jeszcze się wycina całą tą skórę, stanowiącą to miejsce, co się zagrywa.
No rzeczywiście, muszę powiedzieć, że dosyć rzadkie zdarzenie, żeby no, gdzieś wynik histopatologiczny był nie do oceny, no ale już stało się, trudno.
Nie do oceny, on w ogóle nie trafił do oceny.
No właśnie.
On zaginął i to zaginął w szpitalu, w którym...
Czyli był... gdzieś po drodze, no jakby nie było, to nie mamy do niego dostępu, no, bo go po prostu nie ma.
I teraz chodzi o to, czy takie coś jest stosowane, żeby wycinać
to miejsce zagojone? Jeżeli... Jeżeli zmiana byłaby rzeczywiście się okazała czerniakiem, to niekiedy, ale to właśnie głównie wynika z wyniku badania histopatologicznego, jest wskazane poszerzenie marginesu tkanek zdrowych wokół zmiany. I to, myślę, pan doktor miał na myśli. Nie tyle wysunięcie szwu, co po prostu usunięcie blizny, ale w celu poszerzenia marginesu tkanek wokół zmiany nowotworowej.
To się pięknie zagoiło, wyjątkowo, także nie ma to. A ja tylko chciałam jeszcze zapytać.
Natomiast ja bym chciał tutaj...
Dla uspokojenia siebie po prostu sekundę tylko, bo ja dużo na ten temat czytałam, nie mówiąc mężowi nic, nawet o tych rozmowach z lekarzem, a nie o niczym, żeby go nie denerwować. I po prostu, że jeżeli by to było coś złośliwego, to przy tego typu, przy czerniaku, przerzuty są najczęściej na płuca. Czy tu pan profesor to potwierdza?
Oj, bardzo różnie. Bardzo różnie, to akurat nie ma jakichś jednoznacznych zasad. Natomiast przede wszystkim, to chcę właśnie panią bardzo uczulić, mąż jednak powinien no, pomimo tego wszystkiego, co się stało, być pod kontrolą onkologa, no, lub tego kolegi, który to leczenie podjął. Dlatego, że trzeba właśnie bardzo kontrolować tę bliznę, czyli to miejsce, w którym nowotwór wystąpił, bo czasami zdarzają się wznowy w tym miejscu, to po pierwsze. A po drugie, trzeba bardzo kontrolować węzły chłonne, ponieważ takim właściwie pierwszym miejscem, w którym takie przerzuty pojawić się mogą, są właśnie węzły chłonne. Dlatego ta kontrola jest nieodzowna i proszę z mężem pojawić się u kolejnej kontroli, żeby właśnie oceniono bliznę, w której wystąpiła ta poprzednia zmiana, i ocenić węzły chłonne, bo niekiedy potrzebna jest interwencja, no, również w zakresie węzłów.
A jaka podstawa jest, żeby w ogóle do onkologa się zgłosić? Czy lekarz rodzinny ma taką w tej chwili podstawę, żeby, bo mąż się u onkologa w ogóle nie znalazł, bo to lekarz chirurg to operował. To...
Lekarz rodzinny ma taką podstawę, tak, jako usunięcie zmiany o, na dzisiaj powiedzmy nieznanym charakterze, ale która klinicznie w badaniu lekarskim była mocno podejrzana o czerniaka. No, dzisiaj stało się to, co się stało, ale ja bym powiedział, nie zwalnia nas to z obserwacji tego pacjenta i czuwania nad przebiegiem choroby.
Rozumiem, także lepiej się zarejestrować tam, odczekać.
Zdecydowanie tak, ale... pokazać, jak wygląda miejsce wycięcia, jak ocenią lekarze węzły chłonne. To po prostu trzeba nadzorować, myślę, tak, jak gdybyśmy przyjęli, że był to czerniak.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Uspokojona jestem trochę z Panem Bogiem i życzę wszystkiego dobrego, bo się bardzo ucieszyłam, że się dodzwoniłam. Z Panem Bogiem.
I trzymamy kciuki za męża.
Bóg zapłaci. Życzę wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego również.
I mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo? Halo? Tak? Halo, halo? Mamy połączenie? Wydaje się, że mamy połączenie, a jednak połączenia w tej chwili nie mamy. Proszę bardzo. Tak, już proszę, zaraz chwilę pani wejdzie. Proszę bardzo, halo?
Tak?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
Panie doktorze, ja jeszcze mam takie pytanie. Mój syn co półtorej miesiąca oddaje krew. Już przez przeszło rok czasu. Mówię mu, że to jest niezdrowe, że z czasem później ta krew się będzie burzyć i może mieć jakieś problemy. On twierdzi, że nie.
A ile syn ma lat?
Dostać jakąś odpowiedź na to pytanie.
Proszę powiedzieć, ile syn ma lat?
41.
Proszę panią, obecność krwi przy wypróżnieniach jest zawsze bardzo poważnym objawem.
Tak?
Obowiązuje jednak poszukiwanie przyczyny pojawienia się tej krwi.
On oddaje do szpitala, idzie oddawać.
Krwiodawca chyba jest. Jest krwiodawcą chyba ten.
Krwiodawcą, on jest krwiodawcą.
Krwiodawcą.
Tak.
Oddaje krew.
Tak.
Jako.
Rozumiem, jako krwiodawca.
Tak, tak.
I co budzi pani wątpliwości?
No, że z czasem może, czy to jest zdrowie tak, żeby tak często oddawać krew co półtorej miesiąca?
Proszę panią, krwiodawstwo tak działa. Opiera się właśnie na tych pobraniach krwi. Za każdym razem syn ma przecież badany poziom morfologii krwi.
Tak, tylko że pamiętam lata temu mój wujek też oddawał krew i później miał problemy, że mu to miał ciśnienie, bo z powodu tego, że ta krew się burzyła i on już nie oddawał.
Nie, wie pani, trudno oczywiście w każdym przypadku jednoznacznie opowiedzieć. Najczęściej choroba naciśniowa nie ma związku z częstym oddawaniem krwi. Pewno prawdopodobnie po prostu pojawiło się jak u wielu, wielu innych osób. Także tutaj ja bym to pozostawił w gestii jednak lekarzy transfuzjologów, którzy badają, kwalifikują, kontrolują krew. No i w sytuacji, gdyby mieli jakiekolwiek wątpliwości, to odstąpią od pobrania krwi, gdyby to miało być w jakiś sposób niebezpieczne dla syna.
Aha. Bardzo dziękuję i z Panem Bogiem.
Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Halo?
Halo?
Tak, prosimy.
Niech pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, pana profesora Anna z Warszawy. Panie
Witamy.
Profesorze, ja króciutko. Chciałam się prosić pana o informację na temat endometrium. Wykryto podczas badania USG narządu rodnego. wyszło mi, że tak powiem, endometrium jednorodne, szerokość 5 mm. Jeden lekarz to, ginekolog jakoś tak, no, zlekceważył, powiedział, żeby się tym nie przejmować, że to ja jestem oczywiście już po 70, a drugi z kolei lekarz mi kazał co pół roku robić takie badanie USG. Oczywiście wiadomo, że jest problem, żeby się dostać na takie badanie na Fundusz Zdrowia i teraz ja nie wiem, czy ja mam rzeczywiście nie przejmować się tym i za kilka lat zrobić jeszcze raz badanie, powtórzyć, czy po prostu starać się, nie wiem, jakoś wcześniej dostać.
Wie pani, no kilka lat to chyba zbyt długi okres kontroli, także ja byłbym jednak za tym, żeby to w jakiś sposób kontrolować. Aczkolwiek wydaje mi się, że grubość endometrium około 5 mm tak. Nie jest czymś, co by jakoś mogło nas...
Jakoś mieści się w normie.
W szerokich granicach normy na pewno tak. Natomiast pozostaje pytanie, co kolegę z drugiego ginekologa w tym wszystkim zaniepokoiło, bo być może nie tylko szerokość endometrium grała tu jakąkolwiek rolę.
Nie, to jest wszystko tak... Opis tego.
Halo? Przerwało.
No pozostaje nam tylko poradzić na kontakt z ginekologiem i no zgodnie z zaleceniem to badanie kontrolne wykonać. No myślę, że kilka lat to byłby okres zbyt długi. Proszę próbować jednak wykonać to badanie wcześniej.
I mamy kolejny telefon, prosimy. Halo? Widzimy, że tutaj mamy jakieś problemy z połączeniami w tej chwili.
No, wydaje mi się, że w sytuacji no właśnie na kanwie tego ostatniego pytania o kontrolę narządu rodnego u kobiety, no wróćmy i będę uporczywie wracał do tego tematu profilaktyki. Przypomnę, program profilaktyki raka szyjki macicy, bo akurat nie dotyczy to endometrium, tylko szyjki macicy, dotyczy osób w wieku 25-59 lat. Te osoby powinny raz na 36 miesięcy wykonywać badanie cytologiczne. Proszę Państwa, bezpłatne, bez skierowania, wykonywane u lekarza w poradni ginekologicznej, lekarza, który ma odpowiedni kontrakt z NFZ-em. Bądź też, co chcę szczególnie w jakiś sposób uwrażliwić, no odpowiadać na zaproszenia, które Państwo otrzymujecie, wysyłane przez odpowiedni wojewódzki ośrodek koordynujący zgodnie z miejscem zamieszkania Państwa. To, co mówiliśmy na początku audycji, odpowiedź na zaproszenia słaba. Na 100 zaproszeń wysłanych do badania cytologicznego tylko 15 pań wykorzystuje. Reszta niestety uważa, że to jest błahy problem i że z takiego badania cytologicznego skorzystać nie chcą. Najlepsza droga do profilaktyki raka szyjki macicy to właśnie badanie cytologiczne. Badanie cytologiczne, którego zadanie jest sprawdzić, jak wygląda wymaz z tarczy pochwowej szyjki, z części pochwowej tarczy szyjki macicy. Proszę Państwa, badanie w pełni bezpieczne, badanie, które trwa tak naprawdę kilka minut, badanie, które właśnie w programie i które ma bardzo wysokie procedury jakościowe, ma pewien podstawowy wymóg, że oceniane musi być przez zupełnie niezależną pracownię histopatologiczną, niezależną od lekarza, który badanie cytologiczne wykonywał. Program tak naprawdę jest skonstruowany z trzech etapów. Pierwszy etap to jest wizyta u ginekologa bądź u położnej, która w odpowiedni sposób, zgodnie z procedurami, którzy pobiorą to materiał do badania cytologicznego, który potem jest przygotowywany na szkiełku podstawowym, jest wykonywany specjalny preparat i ten właśnie preparat jest przesyłany do oceny mikroskopowej. I ta ocena mikroskopowa to jest drugi etap tego programu, etap, który my nazywamy etapem diagnostycznym. Chodzi w nim o właściwą ocenę mikroskopową komórek, które są pobrane w badaniu cytologicznym. Wynik badania cytologicznego najczęściej jest odsyłany drogą pocztową do pacjentki z jednoznacznym komentarzem, czy wynik jest prawidłowy, czy nie. I teraz chcę Państwu uczulić, że tylko osoby z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego są kierowane na dalszą diagnostykę. I to jest trzeci etap tego programu profilaktycznego, który nazywa się etapem pogłębionej diagnostyki. Oto lekarz ginekolog musi za pomocą specjalnego urządzenia, które nazywa się kolposkopem, dokładnie ocenić tarczę szyjki macicy i sprawdzić, czy istnieje tam jakieś miejsce, które jest źródłem tego niepokojącego wyniku badania cytologicznego. W trakcie tego badania kolposkopowego lekarz ginekolog ma jednocześnie możliwość pobrania wycinka do badania histopatologicznego, a zatem ocenia w specjalnym urządzeniu wygląd szyjki macicy i jeżeli trzeba, pobiera wycinek do badania mikroskopowego. To dopiero daje znaczną pewność tego, co się dzieje w tarczy szyjki macicy. Jeżeli jest to zmiana nowotworowa, no to pacjentka oczywiście musi być dalej skierowana do leczenia onkologicznego. Jeżeli nie, lekarz ginekolog wyznaczy dalszy sposób kontroli i postępowania. Chciałbym Państwu powiedzieć, że tylko tak naprawdę na 1000 przebadanych osób u 2 stwierdzamy zmiany, które mogą być zmianami nowotworowymi. W programie tym chodzi również o wykrywanie zmian, które do nowotworu szyjki macicy mogą doprowadzić. Zwłaszcza do zmian, które powstają na tle obecności wirusa. Dziś albowiem wiemy o tym, że rak szyjki macicy najczęściej powstaje na tle wirusowym. Ten wirus nazywa się HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego. Wirus, który jest wszechobecny, bym powiedział, w skórze wszystkich dorosłych ludzi, no i który w trakcie kontaktu fizycznego dostaje się do narządu rodnego kobiety i tam potrzebuje kilku lat, żeby spowodować powstanie nowotworu szyjki macicy. Stąd uważamy, że wykonane badanie cytologiczne raz na 3 lata powinno w zupełności wystarczyć do wykrycia wczesnych zmian nowotworowych, bądź też zmian, które do tych nowotworowych zmian doprowadzić mogą, a które najczęściej wywołane są właśnie obecnością wirusa.
Panie profesorze, widzę, że bardzo dużo pan mówi, bardzo intensywnie. Może chwilę puścimy muzyki, posłuchamy muzyki, żeby też pan bardzo profesor proszę. Odpoczął.
Poważnie?
Tak, wszystkie 6 telefonów nie mogę odbierać, dzwonię wszędzie, żeby coś zrobili, no nie?
To będziemy dalej rozmawiać ze sobą.
Tak, dobra.
Nie ma problemu. 45
minut.
Nie ma sprawy, ja mogę jeszcze i 2 godziny na ten temat. Nie ma problemu. Mam jeszcze dopiero jedną. Byleby mielko, nie?
A więc, panie profesorze, będziemy kontynuować dalej nasz temat profilaktyki. On się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Wiele osób zadawało pytania, dzwoniło. W tej chwili mamy pewne problemy techniczne z odbieraniem telefonów, ale w tym czasie możemy poruszać te tematy, które są ważne do tego, by propagować tą sytuację profilaktyki. Jak pan profesor mówił, nie należy się bać. Odważnie wchodzić, badać się, ponieważ gdzieś utajony jest ten lęk, strach, żeby nie robić tych rzeczy, takie myślenie trochę magiczne, życzeniowe, jakby też strach ze zmierzeniem się z rzeczywistością.
Tak, tak. Ja no bardzo się przede wszystkim cieszę z dużego zainteresowania tym problemem profilaktyki. Mam nadzieję, że przełoży się to również na nasze zachowania prozdrowotne, na chęć wykonywania właśnie badań profilaktycznych i właśnie na pokonanie tego irracjonalnego strachu, strachu przed rozpoznaniem, strachu przed właśnie zmianą pewnej rzeczywistości, w której dzisiaj tkwimy. My sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, skąd ten niepokój się bierze. Ten niepokój bierze się stąd, że no to nagle, jeżeli nastąpi rozpoznanie choroby nowotworowej, to ja przecież mam dzisiaj swoje zadania zawodowe, mam dzisiaj swoje zadania społeczne, mam swoje zadania rodzinne i oczywiście trudno będzie mi to wszystko nagle zmienić, stąd odwlekanie pewnych decyzji o wizycie u lekarza, stąd odwlekanie pewnych decyzji co do kolejności wykonania badań profilaktycznych i tak dalej, i tak dalej. To właśnie musimy zmienić, to gdzieś tam to stawienie czoła nie chorobie, pewnym wyzwaniom prozdrowotnym. Ja chcę wrócić do tego, że tak jak mówiliśmy, jest to pewien kapitał dany nam raz w życiu i od nas samych zależy, jak go zagospodarujemy i jak go będziemy wykonywać. A tak naprawdę to niewiele trzeba. Proszę Państwa, raz na 3 lata badanie cytologiczne, raz na 2 lata badanie mammograficzne, raz na kilka, czy nawet raz na 10 lat badanie kolonoskopowe w raku jelita grubego. Przy okazji kolejnych wizyt lekarskich, być może raz na 2 lata badanie PSA u mężczyzn, żeby sprawdzić, czy z gruczołem krokowym jest wszystko w porządku. No a nade wszystko te nasze zachowania prozdrowotne. Jest okres Wielkiego Postu, jest okres pewnych wyrzeczeń, jest okres pewnych przyjmowania pewnych zdecydowanych postanowień. No to może to jest właśnie dobry moment do tego, żeby podjąć decyzję o tym, żeby jednak zerwać z nałogiem palenia, podjąć decyzję, żeby jednak zadbać o siebie w sensie może utraty masy ciała, żeby podjąć aktywność fizyczną, zmienić coś w swoim życiu, zmienić pewną stagnację, zmienić pewne złe przyzwyczajenia, zmienić swoją dietę, zdecydowanie włączyć do niej większą ilość warzyw i owoców, a w jakiś sposób zmniejszyć i zredukować liczbę czy ilość tłustów zwierzęcych, zwłaszcza w postaci mięs czerwonych. A zatem, proszę Państwa, to my sami kształtujemy tę naszą prozdrowotną politykę wewnętrzną, zwykłą, ludzką, rodzinną, naszą własną.
Wydaje mi się, panie profesorze, jak tak w tej chwili teraz słucham, przypominam sobie wywiad z panem Waszczykowskim, z panem ministrem, który, kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie kraju i między innymi wtedy pan minister mówił nawet, że kwestia dzisiaj tego nowoczesnego pojęcia bezpieczeństwa kraju, to jest również zdrowie obywateli. Tak. I również dostęp do służby zdrowia, do tych wszystkich środków, które gwarantują te rzeczy. Jeżeli pan profesor na samym początku naszej audycji powiedział o pewnej epidemii raków, prawda? Więc to się wydaje nawet w kategoriach bezpieczeństwa kraju odpowiedź, reagowanie na tego rodzaju zagrożenia.
No w takim pojęciu strategii wojskowej rzeczywiście tak. Oczywiście, no ja tutaj w pełni się zgadzam. Zdrowie nas wszystkich to jest pewnie dobro, pewne dobro narodowe, zwłaszcza zdrowie pań czy kobiet, które no, są przecież było nie było ostoją naszych rodzin, pewne ich również gwarantem pewnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa bytu, bezpieczeństwa właściwego wychowania. W związku z tym nic dodać, nic ująć. To właśnie jest było, nie było pewna powiedziałbym wypadkowa zdrowia wypadkowa, tego, co sami dla siebie możemy zrobić.
I już mamy pierwszy, kolejny telefon, nie pierwszy, ale pierwszy telefon po tej krótkiej przerwie technicznej. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Olsztyna.
Witamy Pani Jadwigo.
Ja mam taki problem. Jestem po operacji raka żołądka i nie biorę żadnych leków, czy powinnam. Miałam też propozycję witaminy B12, gdzie spotkałam dwóch lekarzy od osteoporozy i lekarz rodzinny. Powiedzieli mi w ten sposób, że negatywnie ocenili, prawda, żeby brać witaminę B12, ze względu na to, że to też zasila raka.
A skąd taka propozycja się pojawiła, przyjmowania witaminy B12?
Od lekarza onkologa, który mnie operował.
Oj, jestem trochę zdziwiony.
Tak.
Jeżeli chodzi
ja
o samo...
Pani doktor chemiczka mi też zalecała, to już zaraz świeżo po operacji, zalecała mi też witaminę B12, bo zapytałam, czy ja powinnam coś brać, jakieś leki, bo mi się pytają, a ja nie biorę żadnych leków. No to mi powiedziała, że witaminę B12 i zapytałam też swojego lekarza, co mi operował, więc też potwierdził, a wypisał mi receptę, której do dziś nie wykupiłam jeszcze, bo dwa lata temu miałam operację. Ale właśnie tak, że to witamina B12, że powinnam, bo ślepnę i tak dalej, takie historie, nie? Uh-huh. Troszeczkę moja odporność jest, spada, że tak powiem, nie? To tak, że
być
mam
może...
normy i troszeczkę tam czerwonych ciałek ubywa. Tak.
No właśnie, być może właśnie chodziło...
Ale po prostu, co pan doktor, co powinnam jeść praktycznie, może jakoś poradę, żeby...
Wie pani, wszystko zależy od tego, jak który typ nowotworu w żołądku był.
Jakieś wiem, że G3.
Tak, ale to dopiero to jest stopień złośliwości, jeśli chodzi o typ nowotworu, a nade wszystko o sposób operacyjny, jaki został wybrany w leczeniu operacyjnym pani przypadku. Bo to
całkowita resekcja.
Tak, ale pozostaje jeszcze pytanie, jakie następne połączenie, czy jakie zespolenie przewodu pokarmowego.
Z jelitem cienkim.
Jeszcze raz?
Z jelitem cienkim.
No to zawsze, ale to pozostaje pytanie jeszcze sposobu tego połączenia. Ja zmierzam do tego, że no, powinna pani to ustalić tak naprawdę z lekarzem leczącym, ponieważ no, w pani przypadku brak żołądka może wymagać pewną specyficzną dietę i pewne specyficzne przygotowywanie posiłków, jak również specyficzne ograniczenie ilości tych posiłków.
To
także
znaczy, mam tyle, że powinnam jeść często, często po trochu, prawda, normalnie, bo więcej nie mogę.
A no właśnie, pozostaje pytanie.
30 kilo z wagi ciała.
No więc właśnie, także tutaj, jeżeli chodzi o jakieś ograniczenia dietetyczne, no to nie ma specjalnie jakichś potraw, które należałoby zdecydowanie pani przeciwwskazać. Niemniej ja bym zalecał jednak...
Dietetycy tacy onkologiczni, czy tutaj ciężko mi w Olsztynie, nie mogę dotrzeć do jakiegokolwiek, czy jest jakiś... Są w ogóle dietetycy onkologiczni właśnie, żeby...
Są dietetycy, tak, oczywiście w centrach onkologii na ogół są dietetycy.
No ale u nas w Olsztynie przecież jest centrum i nie ma.
Oj, aż mi się nie chce wierzyć. Nie wiem, no czy pani się dobrze zorientowała.
Naprawdę się interesuje tymi...
No to proszę, porozmawiać ewentualnie z lekarzem, który dokonywał operacji. On powinien pani w jakiś sposób te wskazania dietetyczne ustalić. Tak jak mówię, one dotyczą raczej sposobu przygotowania tych posiłków, częstości ich przyjmowania, niż jakiegoś ewidentnego zakazywania którejś z potraw. Tak bym to widział. Co do witaminy B12, być może chodziło o jakieś krótkotrwałe, doraźne poprawienie właśnie chociażby pani poziomu krwinek czerwonych, ale zasadniczo z witaminą B12 w przebiegu chorób nowotworowych trzeba zasadniczo uważać, ponieważ nie jest ona szeroko polecana. Także tu bym zalecał raczej ostrożność, a w sprawie diety zdecydowany kontakt z lekarzem, który wykonał zabieg, wie, jaki sposób zespolenia przewodu pokarmowego dokonał.
Co bym mogła poprawić swoją odporność i te właśnie czerwone ciałka krwi.
Proszę panią, to też tylko i wyłącznie pod kontrolą lekarza, onkologa, który panią leczy. Nie wszystkie...
I leków też żadnych nie widzi pan takich, czyli leków, czy jakichś tam, prawda, tych suplementów, czy jak to nazwać?
Wie pani, to naprawdę musi to być ocenione na miejscu, w zależności od tego, jak pani powiedziała, spadku pani wagi, masy ciała, o ile on nastąpił, w jakiej gwałtowności on nastąpił. Także tutaj no, z odległości kilkuset kilometrów nie jesteśmy w stanie pani naprawdę zaliczyć jakichkolwiek zaleceń dietetycznych. Zdecydowanie zalecam kontakt z lekarzem leczącym, to on pani powinien takie ustalenia dietetyczne ustalić.
No z tym jest gorzej właśnie, dlatego dzwonię.
No to jak nie inaczej, to ewentualnie z lekarzem w POZ, ponieważ tak jak mówię, no mając tylko takie szczątkowe dane na temat pani sposobu leczenia typu nowotworu, który pani tutaj operowano, nie jestem w stanie w tej chwili nic więcej zalecić.
No nie, dziękuję.
Proszę bardzo, proszę. Pozdrawiam serdecznie.
I kolejny telefon, prosimy. Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie pana profesora i ojca. Jacka.
Witamy, witamy.
Serdecznie pozdrawiam.
Właściwie ja już o sobie nie myślę, bo już mam ten ósmy krzyżyk, no to już mam tam tyle różnych schorzeń, ale nie o mnie mi chodzi. Chodzi mi o syna, bo ma 48 lat, ale już od dłuższego czasu, jak ja tam, on, ja to i mieszkam w Lublinie, a on to w Warszawie, ale nieraz jak pojadę do niego, to ja się tak denerwuję, że on zawsze ciągle jest mokry, tak strasznie się poci. Co z tym poceniem? On od dziecka już miał jakieś takie tendencje właśnie większego przepocenia się. Nieraz chodziłam po lekarzach, ale lekarze rozkładali ręce, jakoś tak nic nie mogli trafić. I właśnie się nieraz denerwuję, gdzie on powinien się z tym udać?
Proszę panią, no powinien na pewno zacząć wizytę od lekarza rodzinnego, który zrobi podstawowe analizy, chociażby poziom cukru w surowicy krwi, poziom niektórych jonów w surowicy krwi, sodu, potasu, magnezu, bo to mogą być przyczyny tego typu. Pozostaje pytanie o ceny ewentualnie jego masy ciała, czy jest jakaś nadwaga.
No, ostatnio to nawet dosyć sporo przy tym. Ale tak, wraca późno z pracy. Często kolację zjada późno i już idzie spać.
No
to tak się chyba jeszcze no, odkłada bardziej, bo ciągle zajęty, gdzie w ciągu dnia to nie zawsze może ma czas i nie raz wraca i krzyczy, że jest bardzo głodny. No i później wtedy kolacja, no i takie może jeszcze większe przyczyny.
I być może jest to też kwestia stylu życia, który może po prostu trzeba zmienić i troszeczkę zmodyfikować. Nie musi to być jakiś, tym bardziej, że mówi pani, że to od wielu, wielu lat już trwa. Nie musi to być, nawet bym powiedział, rzadko kiedy jest jakiś objawem niepokojącej choroby nowotworowej, aczkolwiek niektóre mogą mieć wśród swoich objawów nadmierne pocenie. Ale jako jedyny objaw to rzadko kiedy się spotyka. Nie spoglądałbym tu w kierunku onkologii, jakiegoś schorzenia nowotworowego. Bardziej niech się skontaktuje, myślę, syn z lekarzem rodzinnym, który mógłby ewentualnie...
No właśnie, o to chodzi, że on nie zawsze nie ma czasu, nigdy nie ma czasu na swoje sprawy, na leczenie, ale taki ten tryb życia to też na pewno nie jest za dobry, bo często kawa, często papierosy.
No więc tak jak powtarzamy tutaj, że być może rzeczywiście styl życia w jakiś sposób ma tutaj duży wpływ na to, co pani, na te objawy, które pani tutaj podaje, no ale nic nie zastąpi na pewno kontaktu z lekarzem i ewentualnie oceny jego stanu zdrowia.
No tak, bardzo dziękuję panu profesorowi.
Pozdrawiamy serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
Szczęść Boże, prosimy, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Mówi Mateusz z Warszawy. Ja mam takie krótkie pytanie. Nie wiem, czy to było na początku poruszone, ale troszeczkę może by było związane z tą profilaktyką, o której pan profesor mówi. Mianowicie, że pan profesor słyszał o takiej koncepcji, że generalnie rak, no potwór, nie rozwija się w środowisku zasadowym. Czyli jakby tak by trzeba było, powiedzmy, dietę dobrać, powiedzmy właśnie te warzywa i tak dalej, żeby po prostu przesuwać jakby pH organizmu w kierunku zasadowego. To bym prosił o taką odpowiedź, czy pan jakoś to...
Ja przyznam szczerze, że koncepcji wiele w różnym kierunku. Natomiast no, nie ma na dzisiaj żadnego naukowego dowodu, żeby kto by miał poprzeć tę tezę. Gdyby tak miało być, to na przykład w miejscach, w których pH zasadowe stale występuje, na przykład w dwunastnicy, no, nowotwór nie miałby prawa się zdarzyć, a jednak się zdarza. Także myślę, że to jedna z wielu koncepcji, która pewno wymaga jakichś tam dokładniejszych badań. Na dzisiaj nie ma żadnych jednoznacznych dowodów na tym w ten sposób interpretujących. Także nie wydaje mi się, żebyśmy na dzisiaj mogli wskazać środowisko zasadowe jako czynnik rakotwórczy.
Aha, no dobrze, dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Prosimy, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj Piotr z Wrocławia, lat 37. Ja, panie profesorze,
witamy,
chciałem...
Panie Piotrze.
Chciałem zapytać o schorzenia czki od kilku lat. Tryb życia mam dość intensywny, tak jak syn poprzedniej pani z Lublina, natomiast cierpię na ostre zapalenia trzustki. Lekarze rozkładają ręce we Wrocławiu, jeżeli chodzi o diagnozę. Boję się jakichś schorzeń nowotworowych. Ostatnio znalazłem w Krakowie szpital, który podejmie się badania ERCP i chciałem się zapytać, czy to badanie jest bezpieczne i czy w tym kierunku można diagnozować trzustkę pod kątem częstego występowania ostrego zapalenia trzustki. Nie piję alkoholu, nie mam nałogów, natomiast tryb pracy rzeczywiście taki szybki, na tej nodze dieta troszeczkę niedobra, ale w tym roku już 3 razy byłem na ostrym dyżurze z powodu tego. Mam bardzo dużą skoliozę i chciałem zapytać o badanie ERCP, którego chciałbym się podjąć, a troszeczkę się go obawiam ze względu na
trzustkę. No, rozumiem. Romana, etiologia, czyli przyczyny powstawania ostrego zapalenia trzustki nie są do końca jasne i wyjaśnione. Teorii jest wiele. Mówi się o teorii wirusowej, mówi się o teorii dietetycznej, mówi się o czynnikach genetycznych. No, a zawsze jak jest wiele teorii, to nie zawsze wiadomo tak naprawdę, co leży u podstaw takiego schorzenia. Zdecydowanie powinien pan poszukiwać przyczyn tego. No i badanie ERCP jest tu jednym z podstawowych badań, które do takiej przyczyny może w jakiś sposób ją wyjaśnić. Jest to badanie, które polega na obejrzeniu, bym powiedział, dróg wewnątrztrzustkowych od strony dwunastnicy. No, co do bezpieczeństwa. Wie pan, nie ma tak naprawdę badania w medycynie w 100% bezpiecznego. No, badanie ERCP ma również pewien odsetek swoich powikłań. Jednym z takich powikłań może być pojawienie się kolejnego ostrego stanu zapalnego w trzustce. No, ale gdzieś tam po drodze musi pan wyważyć wspólnie z lekarzami prowadzącymi pewne ryzyko tego, co się może stać po badaniu ERCP, a co grozi przy zaniechaniu tego badania. Także tutaj wymaga to rzeczywiście wielkiej rozwagi, ale jest to rzeczywiście, podkreślam, badanie o dużej skuteczności, dużej czułości wykrywania przyczyny nawracających incydentów ostrego zapalenia trzustki. Także w większości oczywiście te powikłania się nie zdarzają, ale jednak bywają. W związku z tym gdzieś rzeczywiście rozważyć trzeba i to tylko i wyłącznie z lekarzami, którzy by takie badanie mogli wykonywać. No ale podkreślę, że jest to znakomite badanie w diagnostyce tego typu schorzeń.
Rozumiem. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Pozdrawiam serdecznie.
Kolejny telefon, prosimy, tak, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Czech, gorąco pozdrawiam pana Jacka.
Witamy.
I pana profesora.
A skąd pani dzwoni z Czech?
Proszę?
Skąd pani dzwoni z Czech?
Z Zaolzia.
Ja z Zaolzia.
Słuchaczką już tam.
Proszę bardzo.
Ale
tak, słuchamy.
2 lata wykryto u mnie, ale zaraz. Ojejku.
Spokojnie.
W pachwinie węzeł chłonny. Rok brałam taką silną chemoterapię, a teraz jeszcze 2 lata, to znaczy skończę w styczniu w roku 2016, miałoby skończyć. 2 lata, jeszcze chodzę co 2 miesiące na chemię. Już nie jest taka silna, jak było tych 7 razy po 3, to już nie. Ale te 2 lata, jeszcze 6 tych chemii by miałam otrzymać. Czy to jest takie konieczne, bo ja już 2 razy byłam na takim badaniu w Ołomuńcu u nas w Czechach, tak zwane PETKO. I tam ponoć to pokaże wszystko, czy nie są gdzieś przerzuty. No, ale tam jest wszystko w porządku. Bo
tak, na jakie schorzenie onkologiczne jest pani leczona? Bo powiększenie węzłów chłonnych to pewien objaw, a badanie histopatologiczne zapewne było przeprowadzone.
Tak. I zabrali to właśnie z tej pachwiny.
Tak.
Bo ja muszę teraz rozmyślać po polsku.
No właśnie. Spokojnie. Proszę się nie denerwować.
I tam wykryto u mnie w szpitalu, gdzie ja leżałam, że to było od razu złe. Ale to później, jak się wysyła, to na te trzy tygodnie...
Pan profesor pyta, jakie jest schorzenie. To znaczy choroba, jeśli dobrze zrozumiałem.
Choroba,
tak?
No tam był ten węzeł chłonny, był potem w brzuchu, ale to już nie wybierali, tylko dali tą silną chemię. I teraz jeszcze ten mój ordynator powiedział, że te dwa lata będę musiała chodzić na takie już doleczenie, bo to się rado wraca. To...
Wraca, tak?
Tak.
Wraca.
Te węzły chłonne. I w tym Ołomuńcu teraz byłam na tym, nie wiem, czy to Petko, czy to panu profesorowi coś
tak,
powie.
Tak, tak,
tak. Mhm. Tak? No i tam, bo u nas to, ja już byłam zeszłego roku, tego roku byłam w lutym i tam jest ponoć wszystko dobre, no chwała panu, ale jeszcze ten rok wymiałam, czy i teraz tak rozmyślam, bo mam dalszą chemię teraz w marcu.
Tak.
Czy temu panu, czemu ordynatorowi nie powiedzieć, że czy to by nie szło ukończyć już ten, chociaż ten rok, bo ja tak czuję się teraz dobrze, no ale po tej chemii, no jest to jednak chemia, to
jasne.
Maptera, tak jakoś temu mówią tam, nie wiem, to chyba u was jest co innego, ale czy to jest w ogóle jeszcze ten rok, czy to wytrzymać?
Wie pani, no mi trudno powiedzieć, bo to wszystko zależy na jakim tle ten węzeł chłonny został powiększony, bo tych przyczyn, czyli tych schorzeń węzłów chłonnych jest wiele. To badanie tak. PETKO, o którym pani mówi, po polsku PET, czyli pozytronowa PET, emisyjna tomografia, tak. Jest rzeczywiście czułym badaniem, które wykazuje, czy węzły chłonne są powiększone, czy nie, czy wymaga pani dalszej terapii. Ja muszę powiedzieć tak, proszę
pani,
być...
Pani, może mam, proszę panią, mam taką prośbę, gdyby pani radio ściszyła u siebie albo wyłączyła, tak?
Ja nie mam w ogóle, to nie? Ja od początku, to ja zupełnie mnie aż nigdy, jak tyle razy ojcowie, to ja,
tak?
ja zadzwonię, jeszcze nie mam, a już biorę telefon, słuchawkę, a nie mam radio wyłączone,
tak?
Nie?
A to jakieś, u nas tak. Jakoś, dobrze, to nic, jest jakieś to ja odbicie, ja dobrze, to już nie przeszkadzam, pan profesor już dalej mówi.
Także proszę być w kontakcie jednak z lekarzem leczącym, ponieważ tych schorzeń, tak jak powiedziałem, które odzywają się w węzłach chłonnych jest wiele. One są leczone różne w bardzo różnych schematach chemioterapeutycznych. Także ja bym tutaj jednak radził kontakt dalszy. Jeżeli lekarze onkolodzy w Czechach zlecą jednak dalszą chemioterapię, to się jednak poddać, ponieważ to musi być jednak pod kontrolą i przerwanie terapii może być właśnie w jakiś sposób
następstwem. Tak, jeszcze wytrzymać 6 razy.
Ja myślę, że no, szczerze porozmawiać, zapytać, jakie to schorzenie, dobrze, tak, jakie są ja plany co do dalszej chemioterapii, bo też przerwać chemioterapii i terapii onkologicznej nie powinno się. Także proszę być w kontakcie i żadnych takich decyzji, bym powiedział, pochopnych nie podejmować. Badanie PET rzeczywiście w tych węzłowych chorobach jest badaniem często wykonywanym i ono w jakiś sposób wskazuje nam na to, jaką terapię stosować i jak długo.
Dobrze, panie profesorze. Wszystkiego dobrego życzę.
Pozdrawiamy polskie załodzie.
Dziękuję bardzo. No. Ja również cały Toruń serdecznie pozdrawiam. Z panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Z panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Helena z Pomorza. Witam pana profesora i ojca prowadzącego.
Witamy
serdecznie.
Bardzo serdecznie prosiłabym o taką odpowiedź. Zdiagnozowane miałam 2 lata temu, 19 marca i byłam operowana, raka czerniaka, kciuk, paznokcia prawej ręki. Jestem już 2 lata teraz, 19 będzie. Mam robione badania węzłów chłonnych. Wynik przyszedł, że jest na linii cięcia palca skóry czyste. No i pan doktor mówi, że w tej chwili nie mam, ale nie umiem sobie poradzić z bólem. Mam taki ból niekiedy, że wydaje mi się, że mam ten palec bardzo gruby i boli mnie, jakby
jakby ciągnęło pod, nawet pod ramię. No pan doktor, który ma mnie pod kontrolą i jeżdżę, to mówi, że to są bóle fantomowe. Czy to tak rzeczywiście jest?
Rozumiem, że nastąpiła amputacja paliczka,
tak,
w którym...
Tak, mam usunięty paliczek...
paznokciowy.
Tak, razem z paznokciem, cały pierwszy ponad.
No tak, tak. To, i... Tak, rzeczywiście, w ten sposób rzeczywiście leczy się czerniaka podpaznokciowego. I rzeczywiście to, co pan doktor mówi, to znowu trzeba zawsze pacjenta zbadać, podjąć decyzję na miejscu w trakcie konsultacji lekarskiej. Ale rzeczywiście, no mogę tutaj potwierdzić, że bóle fantomowe zdarzają się, czyli bóle części amputowanej kończyny. Coś, co nam się wydaje paradoksem. Pacjenci mają bóle i czują tę część kończyny, którą mają amputowaną.
No ja po prostu radzę sobie, robię i teraz dostałam...
Ale są na to leki, także...
Czyli jedynie przeciwbólowe, czy...
Nie tylko. Na bóle fantomowe daje się również inne grupy innych leków, ale to już musi pani być w kontakcie ze swoim lekarzem leczącym.
Mm. A to nie może to być tak, że w tej chwili dopadła mnie jeszcze taka bardzo przykra. Mam guzki krwawnicze i czy to może być jakiś przerzut z tego?
Jeżeli są guzki krwawnicze, no to one nie są na ogół niczym związanym z jakąkolwiek chorobą nowotworową. Mm-hmm. Także znowu do wyjaśnienia u lekarza na miejscu, ale raczej bym tego ze sobą nie wiązał. Na same bóle fantomowe no trzeba znaleźć wspólnie receptę, nie tylko leki przeciwbólowe, ale również inne, które wspomagają te bóle fantomowe.
Takie mam wrażenie, jakby ten palec mi się robił gruby, jakby tak, miał tak. Niby pęknąć. I potem ten ból znika, ale właściwie, żeby było zupełnie bez bólu, to nie ma.
No właśnie.
A węzły chłonne, jak mam badane, i nie ma, jest czysto. No i mam taki dylemat, bo jeszcze mam dziecko niepełnosprawne. I... też już jestem po 70, ale no chciałoby się jeszcze żyć.
No trzymamy kciuki za panią. Sama pani mówi, że w sensie miejscowym, czyli i węzły chłonnej, i ocena nowotworowa przebiega pomyślnie. No następstwem leczenia, ja bym powiedział, takim ubocznym efektem są te bóle fantomowe, no które wspólnie musicie państwo jakoś spróbować zwalczyć, może nawet próbować dokonać pewnych blokad lekami znieczulającymi. Tutaj sposobów jest kilka. Można po niektóre z nich sięgnąć, żeby jednak pani pomóc, bo widzę, że dolegliwości bólowe jednak fantomowe są. Także.
Pan doktor mówi, że może zrobić resekcję, ale po prostu nie umie powiedzieć, żeby było. Niekiedy jest jeszcze gorzej.
No właśnie. Ja myślę, że na początek trzeba by spróbować wykorzystać gamę innych sposobów postępowania niż resekcję kikuta. Zdecydowanie proszę kontakt znowu z lekarzem prowadzącym i poszukiwanie innych sposobów, nie tylko leków przeciwbólowych, bo w bólach fantomowych różnych sposobów się tutaj trzeba
spróbować. Serdecznie dziękuję panu profesorowi. Życzę wszystkiego najlepszego.
To my pani życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy również.
Bóg zapłać wiele razy. Z Bogiem.
Bóg zapłać wszystkiego z Panem Bogiem. Dobranoc. Szczęść Boże. Halo.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Irena z okolic Kielc.
Witamy pani Ireno.
Pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Panie profesorze, mam takie pytanie. Czy opalanie słońcem, a nawet oparzenie, może być przyczyną zachorowania na ziarnicę złośliwą?
Przyczyną zachorowania raczej chyba nie. My do końca nie znamy przyczyn wystąpienia ziarnicy złośliwej. Tutaj jakiegoś wpływu promieniowania UVA i UVB raczej się nie dopatrujemy. Jeżeli takie zdarzenie się wydarzyło, no to myślę, że ono miało jakąś taką przypadkową zbieżność czasową. Raczej jeśli chodzi o samo ekspozycję na słońce i wystąpienie ziarnicy, to raczej nie wiązałbym tego ze sobą przyczynowo.
A jaka może być przyczyna? To jest...
Nie wiemy, proszę panią, nie wiemy. dla nas są nieznane przyczyny tych niektórych schorzeń węzłowych, w tym ziarnicy również. Trudno nam naprawdę powiedzieć.
Gdzieś w brzuchu były te węzły chłonne, no i nie było dopatrzone. Zresztą ona poszła już do onkologii z 4. stopniem zaawansowanej choroby.
No, ale to nie jest... Ale to nie znaczy, że nie trzeba leczyć i że można znaleźć...
Leczyła, brała chemię taką, tą czerwoną.
Tak.
Bardzo długo się leczyła, no i w końcu umarła.
No przebieg choroby w 4. stopniu jest bywa rzeczywiście bardzo trudny do przewidzenia. No, próbowała, leczyła się, przyjęła chemioterapię.
Leczyła się na miejscu w przychodni, to lekarz mówi, że to są objawy
Czwarty stopień zaawansowania.
7 miesięcy ją trzymał na grypę.
4. stopień zaawansowania to rzeczywiście najwyższy stopień. To właściwie świadczy o zajęciu chorobą nowotworową. No wielu, jeśli nie wszystkich grup węzłowych. Także tu oczywiście... Jak pani widzi, no była terapia podjęta i często ona się udaje, a przynajmniej udaje się na jakiś czas dokonać wycofania choroby, remisji. Nie wiem, czy taka sytuacja tu akurat miała miejsce. No ale wracając do pani pytania, jakiegoś ewidentnego związku z oparzeniem słonecznym i pojawieniem się tego typu choroby, ja bym tutaj nie dostrzegł.
Ona była nad morzem, wtedy tak się poparzyła od słońca. No ja myślałam, że to jest taki powód.
Nie, chyba raczej zbieżność takich zjawisk.
Tak, a teraz powiem o sobie, bo to ta pani miała operację, nie miała, tylko leczy się na operację, ja już tak źle mówię, jelita grubego, że tam leczy się, że mówiła taka pani. Więc ja miałam polipa ropiejącego w stępnicy.
Tak?
No, lekarz mi powiedział, że to jest w moim wieku, bo też jestem po 70, że to nie jest takie szybkie, że to nie szybko postępuje, że to mogę jeszcze z tym pożyć. A ja sama taką podjęłam decyzję, poddałam się operacji. No i jest wszystko, no nie wiem, bo jeszcze nie mam wyniku z badania po operacji. Ale no, czuję się dobrze, wszystko się ładnie goi. A co będzie dalej, to czas pokaże.
No ufać trzeba, że to rzeczywiście mógł być... Ufać trzeba, że to rzeczywiście mógł być polip nienowotworowy, że okaże się, że...
No nie było tak, jak tego po kolonoskopii, to nie było tkanek rakowych.
Tak.
Tylko ropiący ten,
no, rozumiem,
ten polip.
No on będzie oczywiście... dokładnie jeszcze badany w badaniu histopatologicznym. No jak nadejdzie odpowiedź w kontakcie z lekarzem, który operował, pani się dowie do końca wszystkiego, jaki to był charakter polipa i jaki dalszy sposób postępowania.
No z tego co wiem, to mnie powiedziała, że jest dobrze, że ucięli to, wyrzucili, a że nie będę brać chemii, nie będę miała tego stomii. No i mówi, że... Dobrze, no, ale...
no rozumiem, że bez stomii już się obeszło. Wynik badania histopatologicznego, miejmy nadzieję, rozwieje do końca wątpliwości. Powinno być wszystko okej.
Okay. Wszystkiego dobrego życzymy. Szczęść Boże. I kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać pana doktora, ponieważ martwi się o mojego brata. On został zakażony tym 3. stopniem żółtaczki, ten typu C.
Tak.
Nie wie gdzie, w każdym bądź razie, że przeszedł chyba roczną kurację, czy około roku interferonem, co go bardzo osłabiło, wyniszczyło. I on po tym całym leczeniu w ogóle nie poszedł skontrolować w ogóle żadnych badań, bo powiedział, że jemu już serce nie wytrzymuje. Jeżeli on będzie nawet miał poprawę, dowie się, że jest poprawa, pani doktor będzie chciała, żeby dalej leczył, żeby dalej podjął leczenie, a on już dalej nie chce, ponieważ już jego serce nie wytrzymuje tego leczenia. Nie skontrolował wyników, przerwał w ogóle, nawet na kontrolę nie pojechał. Wie, co ma stosować, wie, jaką ma prowadzić dietę, w ogóle żadnego alkoholu, żadnego nic. Tylko po prostu ja się martwię, bo on tylko w tym momencie bierze jakieś zioła, nie wiem nawet jakie zestawy ziół od księży bonifratrów i nic poza tym.
I teraz, gdy słucham tej audycji, akurat przyszło mi na myśl, ponieważ o niego się bardzo martwimy, czy pan doktor mógłby mi po prostu podpowiedzieć, ja już sama myślę, czym ja bym mogła mu pomóc. Są takie rzeczy, które są bez recepty, które po prostu, a on nic innego nie chce, tylko same te zioła i niczego nie stosuje, ciężko w ogóle pracuje.
Ja myślę, wie pani, że można mu pomóc w jeden jedyny sposób. Jednak namówić do wizyty u lekarza, kontroli tego, czy wirus jest obecny, czy nie. I to może zmodyfikować w sposób zasadniczy jego sposób postępowania. No bo jeżeli udało się tego wirusa wyleczyć z wątroby, to będzie inny sposób postępowania i jeżeli niestety on przetrwał, no to też inny sposób postępowania. To obecne postępowanie jest takim postępowaniem troszeczkę na oślep. Trochę ziół, trochę leczenia naturalnego. No, infekcja HCV jest infekcją bardzo niebezpieczną. W związku z tym ja bym nie składał tu broni w jakiś sposób. Przecież zawsze w sytuacji, kiedy będzie miał zaproponowaną jakąś terapię, może się na tą terapię zastanowić. Ale na dzisiaj no, stanął jakby w miejscu i nie ma właściwie żadnej odpowiedzi na to, czy ten trud, który podjął w leczeniu eradykacji tego wirusa się udał czy się nie udał. W związku z tym gdzieś po drodze myślę, że to jest taki najlepszy sposób jego pomocy. Przekonać go do wizyty u lekarza, do badania kontrolnego, do tego, czy ta terapia się powiodła.
To graniczy, panie doktorze, z cudem. Jest to człowiek tak uparty, który po prostu nie chce słuchać. No, ja mówię, dla samej ciekawości, na ile to leczenie przyniosło jakikolwiek efekt. Ale on nie chce wiedzieć, bo nawet gdy przyniosło efekt, to on już nie podejmie dalszego leczenia z tego powodu, że już się tak osłabił i w ogóle serce i w ogóle się nie oszczędzał. On brał to leczenie i ciężko pracował i tak jest dalej.
Mm-hmm. No ja mogę powiedzieć, że tak, no całe działanie jest działaniem na dzisiaj za pomocą półśrodków i niecelowanym. Ani pani, ani brat nie wiecie, na jakim etapie w tej chwili właściwie choroba się znajduje i czy w ogóle jeszcze jest czym się martwić, bo może to już historia, przeszłość i może obecności wirusa w tej chwili w wątrobie się nie stwierdzi. No za wszelką cenę. Inaczej pani mu nie może pomóc. No, co może mu pani zaproponować? Jaka alternatywa? Nie ma żadnych cudownych leków, bo gdyby były, to by już je otrzymał. Otrzymał profesjonalne leczenie interferonem, które w dużym odsetku okazuje się skuteczne w eradykacji wirusa. Także no, dać mu może jeszcze trochę czasu, ale uporczywie wracać do tematu i uporczywie w jakiś sposób próbować go do tego namówić.
Panie doktorze, ja jeszcze chciałam zapytać, ponieważ no, znam ten, to znaczy nie tak bardzo, to, jak prawda, od strony takiej medycznej, tylko po prostu z drugich ust, od znajomych że, i w ogóle od pani aptekarki, że Essentiale Forte jest lekiem regenerującym wątrobę. Czy ja jemu mogę taki
może
coś podać? Bo
może mogę. To akurat chyba w sposób bezpieczny można taki lek przyjąć, no ale bez żadnej gwarancji na jakikolwiek skutek. W związku z tym właśnie no, gdzieś tam nie jest to środek, który gwarantuje jakiekolwiek powodzenie leczeniu. Ja będę się upierał, uporczywie wracał do tego, że...
Rozumiem, nam bardzo zależy z tym, że po prostu na razie to on nie chce nas w ogóle słuchać, on jest najmądrzejszy, robi tak, jak on wie, jaką ma prowadzić dietę, on wie i tak dalej, że on ma żadnej kropli alkoholu już do końca życia nie wziąć do ust i tylko tym się tłumaczy, a co dalej, to już w ogóle nawet mowy nie ma, żeby coś chciał słuchać, żeby coś chciał w tym kierunku zrobić, no po prostu. A jest to młody człowiek, dlatego my się martwimy po prostu. No, ja mówię, jak tak nie tak z czystej ciekawości, no tyle trudu, tyle męki.
No właśnie.
I teraz nawet cię nie interesuje, jak ten wynik wygląda po takim leczeniu, po takim męczeniu się, ja nie wiem. No ale cóż zrobimy, słucham tej audycji, mnie po prostu poradzę się pana doktora, chociaż ten Essentiale Forte, czy może jakiś jeszcze inny środek, który jest bez...
Po pierwsze nie ma żadnego cudownego leku, a po drugie no nie wierzyłbym w daleko idącą moc tego typu środków.
Aha,
to są tylko i wyłącznie leczenie wspomagające pracę wątroby, a w żaden sposób nie leczenie przyczynowe.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana doktora z taką prośbą i zapytaniem. To znaczy mój syn ma na twarzy taki rumień, takie czerwone policzka ma. Leczył się u dermatologa brał lekarstwa i te lekarstwa mnie pomogły. A teraz był u pani doktor tam we Wrocławiu i powiedziałem pani doktor, że może to leczyć laserem. Panie doktorze, chodzi mi o to, co on ma stosować teraz. Takie czerwone policzka ma.
Wie pani, no jak ja... Jak nie mam możliwości zbadania pacjenta, nie mogę...
To mniej więcej jest rumień.
Wie pan, rumień rumieniowi nierówny. To zawsze trzeba ocenić w badaniu lekarskim, w badaniu klinicznym. To tylko z opisu nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej decyzji. Także to już trzeba zaufać lekarzom, którzy prowadzą... lekarzom, którzy prowadzą leczenie. Trudno mi naprawdę w tej chwili cokolwiek doradzić, nie widząc schorzenia, nie widząc jak to wygląda. Tego typu rumieniami na ogół właśnie leczeniem zajmują się dermatolodzy. Także...
No właśnie w dermatologa chodził i dosyć takie silne lekarstwo brał mu, to nic nie pomogło, nic mu. A tak. Pani ta doktor był i mówiła, że laser może pomóc mu laser?
Nie potrafię pani na to pytanie odpowiedzieć naprawdę. Jak nie widziałem pacjenta, nie jestem w stanie udzielić żadnej porady dotyczącej sposobu leczenia.
A pan doktor gdzie przyjmuje?
Ojejku, w Bydgoszczy, w Centrum Bydgoszcz? Onkologii, tak.
Aha, Bydgoszcz.
Ale proszę pojawić się u tego lekarza, który zlecał to leczenie, porozmawiać, spytać, co taka terapia miałaby zmienić, na co można liczyć.
Albo to innego dermatologa zgłosić się najlepiej.
No, a czemu nie do tego samego?
No bo tyle mówi, że on już nie widzi szans, nie widzi poprawy, tak powiedział.
No jeżeli macie państwo jakieś wątpliwości co do rozpoznania, czy do sposobu postępowania, zawsze można dodatkowej zapuścić.
No różne tabletki dosyć długo się leczy, a nim już nie pomaga, nie? Taką
no to tak jak pani mówi, zawsze można zasięgnąć porady jeszcze u innego specjalisty.
U innego, właśnie. No to dziękuję ślicznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem, dziękuję ślicznie.
Panie profesorze, już powoli dobiega koniec naszej audycji, jeszcze są telefony, może na koniec ostatni telefon bierzemy.
Bardzo proszę.
Halo, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Katarzyna z Francji. Ja do pana profesora.
Witamy panią Katarzyno.
Dwoma krótkimi pytankami. Otóż mamy w rodzinie nowotwór, że tak powiem, obecny no, od pokoleń. Niedawno też straciliśmy mamę właśnie, bo po chorobie nowotworowej 6 lat walczyła. No więc jesteśmy, ja jestem z rodzeństwem w grupie ryzyka i chciałam zapytać, czy jest jakieś badanie takie, które mogłoby określić, czy te nowotwory występujące naprawdę cyklicznie w naszej rodzinie ze strony mamy są dziedziczne, czy one tak spontanicznie się pojawiają po prostu, czy tu można już mówić o jakiejś takiej no jakby skazie genetycznej rzeczy dziedzicznej. No i drugie pytanie, czy my jako w grupie ryzyka też jakąś profilaktykę, dietetykę, coś mamy stosować, żeby sobie pomóc w razie czego, czy no po prostu tutaj nie wiemy, co jest i no mamy czekać po prostu, może się coś pojawić.
Proszę panią, już odpowiadam na pierwsze pytanie. Potrzebna jest bardzo szczegółowa analiza rodowodu. To znaczy, kto chorował, na jakie nowotwory, jaki to był stopień pokrewieństwa dla państwa.
No
i
tak,
dopiero ocena, bo to nowotwór nowotworowi nierówny. Niektóre
tak,
są...
No każdy miał co innego.
No tak właśnie, wiemy. Także niektóre są na podłożu dziedzicznym, niektóre nie. To trzeba ocenić bardzo szczegółowo. Tym zajmują się genetycy kliniczni. Można pobrać takie skierowanie od lekarza POZ-u i do takiego genetyka klinicznego udać się na konsultację i on oceni. Czy dokonywać w państwa rodzinie poszukiwań mutacji genowych? To się pobiera krew i ocenia, czy w państwa genach znajduje się jakiś gen, który w jakiś szczególny sposób predysponuje do wystąpienia choroby nowotworowej. Ale tak jak mówię, musi to być szczególnie ocenione w bardzo szczegółowej ocenie rodowodu. I również z tej oceny rodowodu, jak również z ewentualnych badań molekularnych, wynikają potem szczegółowe wskazania profilaktyczne co do stosowania pewnych badań, co do stosowania niektórych leków i tak dalej. Także jedno, co mogę radzić, to ewentualnie wizyta u genetyka klinicznego, jeżeli rzeczywiście, jak my to nazywamy, nastąpiła w rodzinie duża agregacja zachorowań na nowotwory, to taka rodzina powinna zostać oceniona przez genetyka klinicznego i w wyniku tej konsultacji będą podjęte decyzje co do tego, czy poszukiwać w genach zmian, czy nie, i ewentualnie potem, jaki sposób postępowania z tą rodziną.
Aha, dziękuję bardzo. Czyli to za skierowaniem trzeba się najpierw udać po skierowanie, tak?
I tak, do lekarza POZ, który skieruje panią do poradni genetyki klinicznej.
Tak, to już sobie zapisałam. Dziękuję bardzo. Czyli teraz bawić się w jakieś diety, to nie ma większego...
Nie. Sensu. Dokonajcie państwo najpierw analizy rodowodu.
Tak, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc, szczęść Boże. Jest godzina 23:34. Panie profesorze, już nawet przekroczyliśmy ten limit czasowy, ale no, o zainteresowanie programem jest ogromne i też dyspozycyjność pana profesora. Myślę, że gardło trochę też nadwyrężone z racji tak...
Bardzo mnie cieszy to duże zainteresowanie. Ja bardzo się cieszę z każdego pytania. Wynikają z niego zarówno i losy ludzkie, i jakieś takie przesłanie dla nas wszystkich. I ja myślę, że tym przesłaniem właśnie skończmy. To przesłanie to żyjmy zgodnie z kodeksem walki z rakiem. Dbajmy o siebie, wykonujmy badania profilaktyczne. Jeżeli tylko to będzie możliwe, wykrywajmy schorzenia jak najwcześniejszej fazie. Wsłuchujmy się trochę w swój organizm. Nie bagatelizujmy poważniejszych objawów. Starajmy się jak najwcześniej zdiagnozować. Dajemy sobie wtedy pełną szansę na to, żeby rozpoznanie nastąpiło w bardzo wcześniej fazie, tym samym było nowocześnie i z wielkim, wysokim skutkiem leczone. Ja raz jeszcze chcę powiedzieć, nie mówimy o żadnych wyrokach. Mówimy o rozpoznaniu choroby. Choroby, która dzisiaj jest nowocześnie i z dużym skutkiem leczona.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy z nami byli podczas tej wieczornej audycji, tym, którzy się do nas dodzwonili, tym, którzy jeszcze w tej chwili próbują dodzwonić. No niestety czas jest nieubłagany i idzie do przodu. Chcę powiedzieć, że gościem dzisiaj naszej audycji Rozmów Niedokończonych był pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, a tematem Rozmów Niedokończonych był temat badania profilaktyczne szansą i nadzieją na zdrowe życie. Panu doktorowi bardzo serdecznie dziękuję za pobyt w telewizji i w naszym studio. Życzę spokojnej nocy.
To ja dziękuję i dobranoc.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.